Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń podatku VAT podjęła decyzję o zawiadomieniu prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez dwóch członków rządu PO-PSL, wicepremiera Jacka Rostowskiego oraz ministra Sławomira Nowaka.
Wicepremier Jacek Rostowski kierował resortem finansów, z kolei Sławomir Nowak pełnił funkcję ministra transportu, budownictwa i gospodarki wodnej. Według zeznań świadków miał wpływać na proces legislacyjny dotyczący podatku VAT. Zawiadomienie złożone przez Komisję Śledczą dotyczy czterech przestępstw.
Pierwsze z nich to jest przekroczenie uprawnień przez pana ministra, który doprowadził do tego, że osoba nieuprawniona, czyli doradca społeczny będąc jednocześnie zatrudniony w jednej z firm audytorskich, w sposób faktyczny współkierował procesem tworzenia legislacji w resorcie finansów.
Drugi zarzut dotyczy ujawnienia osobie nieuprawnionej informacji objętych tajemnicą służbową i skarbową.
Trzecie z możliwych przestępstw to jest doprowadzenie do straty dla mienia publicznego, dla Skarbu Państwa wielkich rozmiarów, a nawet należy powiedzieć ogromnych rozmiarów, bo potencjalnie mówimy tu o dziesiątkach miliardów złotych, poprzez doprowadzenie do rozszczelnienia systemu podatkowego.
Czwarty zarzut także dotyczy niedopełnienia obowiązków przez przywrócenie sankcji ograniczającej wyłudzenie podatku VAT. Ówczesny minister finansów Jacek Rostowski przekonywał, że rozwiązanie jest niezgodne z prawem unijnym. Gdy zapadł jednoznaczny wyrok unijnego trybunału w tej sprawie, polityk nic nie zrobił.
Pan Jan Wincent Rostowski przez cały okres, czyli kolejne lata pełnienia funkcji ministra finansów, nie podjął żadnych prób przywrócenia tejże sankcji, no a ona właśnie, jej brak, bezpośrednio przyczyniał się do strat Skarbu Państwa.
Zawiadomienie jest oparte na dowodach zebranych przez Komisję Śledczą. Kluczowe okazały się zeznania byłej wiceminister finansów w rządzie PO-PSL Elżbiety Chojny-Duch. Nie przekonały one jednak członków Komisji Śledczej z partii opozycyjnych. Głosowali oni przeciwko wnioskowi do prokuratury.
Żaden inny świadek, który występował już po niej, a było ich czterech czy pięciu, nie potwierdził tych danych, o których ona mówiła.
Zeznania byłej wiceminister finansów nie są jedynym dowodem. Kluczowe są też wiadomości e-mail, do których dotarła komisja.
Kierowane ze służbowej skrzynki należącej do prywatnej firmy, których treści są polecenia wydawane pracownikom resortu finansów. A dalszy przebieg prac legislacyjnych pokazuje, że były to polecenia skuteczne.
Złożenie zawiadomień do prokuratury nie kończy pracy komisji. 10 grudnia przesłucha ona byłego ministra finansów w rządzie PO-PSL Jacka Rostowskiego. Dzień później przed komisją stanie szef Najwyższej Izby Kontroli, a także były członek rządu PO-PSL Krzysztof Kwiatkowski.
Komisja Europejska prezentuje długoterminową strategię klimatyczną i chce, by do roku 2050 Europa stała się gospodarką neutralną pod względem węgla i emisji gazów cieplarnianych.
Komisja Europejska proponuje redukcję emisji o 45% do roku 2030. Z kolei już w 2050 roku Europa ma się stać pierwszą gospodarką neutralną dla klimatu.
Jest to dokument, który jest jak gdyby otwiera dyskusję na ten temat. Na pewno Polska włączy się w tą dyskusję.
Minister środowiska Henryk Kowalczyk tłumaczy, że tempo redukcji narzucone przez Komisję Europejską jest wyższe od tego, co proponuje porozumienie paryskie. Ambitny cel proponowany przez Unię ma być możliwy do osiągnięcia poprzez większą efektywność energetyczną, ale też wzrost udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym.
Polska może i musi podjąć zdecydowane działania mające na celu przestawić naszą energetykę z uzależnienia od węgla na energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii.
Marek Scholz, ekspert Nowoczesnej do spraw ochrony środowiska, przekonuje, że Polska ma ogromne zasoby słońca i wiatru, ale ich użycie blokują decyzje polityczne.
W tym miksie energetycznym powinien się zwiększać udział energii odnawialnej, OZE, ale tej bezemisyjnej.
Tutaj minister Henryk Kowalczyk nie ma wątpliwości, ale rząd wskazuje, że strategia klimatyczna proponowana przez Komisję Europejską nie ogranicza się tylko do ambitnych celów dotyczących emisji. Otwiera też inną furtkę, którą Polska chce wykorzystać.
W tym planie jest możliwość wyboru różnych ścieżek w zależności od specyfiki poszczególnego państwa.
I w przypadku Polski ta specyfika przewiduje wykorzystanie lasów, podkreśla były minister środowiska profesor Jan Szyszko i dodaje, że lasy są naturalnym pochłaniaczem dwutlenku węgla.
Dwutlenek węgla bierze się z degradacji gleb, to jest największy zbiornik w ogóle węgla organicznego, to jest to samo na świecie, to są lasy, to są torfowiska, a one są degradowane.
Dlatego, jak mówi profesor Jan Szyszko, w polityce klimatycznej Unii Europejskiej wcale nie musi chodzić o klimat, wręcz przeciwnie, o brutalny interes. Stara piętnastka wykorzystała już swoje zasoby energetyczne, teraz forsuje swoje technologie, które chce sprzedawać.
Ta polityka klimatyczna kosztuje miliardy. Również i Polska kosztuje bardzo dużo. A jakie są tego efekty, chociażby z punktu widzenia tego wzoru matematycznego na temperaturę? No nie ma żadnego. Temperatura nam wzrasta, koncentracja nam wzrasta.
A przecież to zatrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie na poziomie maksymalnie 2 stopni, a najlepiej 1,5, jest jednym z celów, jaki wytyczyło porozumienie paryskie. Celów, pod którym podpisuje się Komisja Europejska.
Rosja wysyła na Morze Azowskie trałowiec wiceadmirał Zacharin oraz uzbraja Krym. Pojawiły się na nim rakiety BAL, które wykorzystywane są przeciwko okrętom wroga. Sytuacja jest bardzo napięta. O deeskalację apelują państwa Zachodu.
Decyzją rosyjskiego sądu zatrzymani ukraińscy marynarze spędzą w areszcie najbliższe 2 miesiące. Oskarżeni są o nielegalne przekroczenie granicy, za co grozi im nawet 6 lat więzienia. Rosyjskie służby opublikowały nagrania, na których ukraińscy wojskowi przyznają się do winy. Ukraińskie media nie mają wątpliwości. Zeznania wymuszono presją.
W drodze do Mariupola przez cieśninę kerczeńską dotarliśmy do wód terytorialnych Federacji Rosyjskiej. Służba Graniczna Federacji Rosyjskiej ostrzegła nas, że naruszyliśmy prawo Federacji Rosyjskiej. Nakazywali nam wielokrotnie opuszczenie wód terytorialnych Federacji Rosyjskiej.
Mówi jeden z ukraińskich marynarzy, który co chwilę nerwowo spogląda w kartkę. Z kolei na drugim nagraniu widać, jak kapitan 3. rangi marynarki wojennej Ukrainy śledzi tekst prawdopodobnie wyświetlony na prompterze.
Polecenia odnośnie założenia radiostacji UKF ignorowałem świadomie. W chwili przeprawy na pokładzie znajdowała się broń palna, a także karabiny maszynowe z amunicją. Zdawałem sobie sprawę, że działania marynarki wojennej Ukrainy w cieśninie kerczeńskiej noszą prowokacyjny charakter.
Kijów przekonuje, że marynarze powinni być traktowani jak jeńcy wojenni, a Rosja nie ma prawa ich sądzić. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył, że dołoży wszelkich starań, aby marynarze jak najszybciej wrócili do kraju.
Będziemy kontynuować naszą walkę o uwolnienie ukraińskich marynarzy i oficerów z rosyjskich więzień. Marynarze zostali oskarżeni za naruszenie granicy wód terytorialnych. Cały świat uznaje, że Krym jest częścią Ukrainy i to były ukraińskie wody terytorialne.
Tymczasem Donald Trump grozi odwołaniem spotkania z Władimirem Putinem podczas szczytu G20 w Buenos Aires.
Nie podoba się nam to, co się obecnie dzieje i mamy nadzieję, że sytuacja się uspokoi.
Już wczoraj amerykańska ambasador przy ONZ oświadczyła, że działania Kremla nie sprzyjają polepszeniu stosunków pomiędzy tymi dwoma krajami. Putin wydaje się być niewzruszony deklaracjami ze strony USA. Kreml nie rezygnuje z przygotowań jego spotkania z Trumpem.
Wiele razy mówiłem o tym. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych w Argentynie. Prezydent Trump generalnie ma pozytywne nastawienie. Musimy znaleźć wspólną płaszczyznę.
Komentatorzy podkreślają, że nowa wojenna eskapada Kremla pokazała, jak przedwczesne były wszelkie żądania zniesienia sankcji względem Rosji.
To wszystko w tym wydaniu informacji dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.
Ponad 10 lat do pielęgnacji uszu polecam Cerumex, który łatwo i bezpiecznie usuwa woskowinę z ucha. To super sposób na czyste uszy. Cerumex to nowoczesny spray na dzień lub tradycyjne krople na noc. Cerumex to wyrób medyczny do higieny uszu. Cerumex czyści uszy.
Witam Państwa bardzo serdecznie w poradniku medycznym na zdrowie. Moim i Państwa gościem jest pan docent Tomasz Irzyniec, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog i nefrolog. Witam bardzo serdecznie, panie docencie.
Dzień dobry pani, dzień dobry Państwu, szczęść Boże.
Panie docencie, drodzy Państwo, tematem naszego dzisiejszego spotkania, naszego dzisiejszego odcinka jest zdrowie. Chcemy dzisiaj mówić o zdrowiu, chcemy dzisiaj promować zdrowie przede wszystkim. Ale panie docencie, zanim będziemy promować, czy istnieje jakakolwiek definicja zdrowia? Czym jest zdrowie?
Definicji zdrowia jest przynajmniej 30. Ale taka uznana definicja, która pochodzi z 1946 roku, a więc już trochę lat ma, to jest definicja przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia. Według niej zdrowie, jako zdrowie, określa się taki stan, w którym nie ma chorób i niedomagań, ale jest również pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Czyli widzą Państwo, że o zdrowiu nie możemy mówić tylko i wyłącznie w kategoriach wszystkie nasze parametry są prawidłowe, ale również musimy do tego dołączyć ten efekt zewnętrzny. Poszerza to nie tylko problematykę i definicję tego zdrowia, ale poszerza również zakres zainteresowań. Żeby mówić o zdrowym człowieku, musimy spełnić znacznie więcej warunków niż tylko to, że człowiek jest zdrowy.
To teraz panie docencie, jak te warunki spełnić, jak zrobić, żeby cieszyć się dobrym zdrowiem według chociażby nawet samej definicji?
Oczywiście, żeby spełnić wszystkie kryteria zdrowia, to jest trudne, ale starać się trzeba przysłowiowo. Chodzi o to, że dopiero możemy wtedy mówić o pełnym zdrowiu, kiedy mamy spełnione również warunki zewnętrzne. Aczkolwiek definicja ta nie jest taka w pełni adekwatna do czasów dzisiejszych. Wymagałaby współcześnienia. Wyobraźmy sobie chorego, który jest chory na przykład na cukrzycę, ale wykonuje pracę zawodową. Czy to jest człowiek zdrowy, czy chory? Z jednej strony posiada chorobę, bo choruje na cukrzycę, ale bierze insulinę i w związku z tym można powiedzieć, że cukrzycę ma wyleczoną. W związku z tym ta definicja nie zawsze odpowiada aktualnemu stanowi. W związku z tym na zdrowie spojrzeć trzeba na kategorię również w sensie społecznym. Ten człowiek może być chory, ale on idzie do pracy, w związku z tym jest uznany, że jest to człowiek zdrowy. Prawda? Także to są pewne już nie do odciągnięcia dotyczące definicji jako takiej.
Wyjaśnił nam pan, czym tak naprawdę jest zdrowie i w którą stronę powinniśmy się kierować, aby je zachować jak najdłużej. Panie docencie, czy istnieje definicja promocji zdrowia?
Tych definicji również jest więcej, ale jest uznana definicja Światowej Organizacji Zdrowia, która jest około 30 lat młodsza. Pochodzi z końca lat 70., dokładnie z 1978 roku. Brzmi ona następująco. Od razu zastrzegam, że przy pierwszym usłyszeniu może być niestrawna. Jest to proces umożliwiający jednostkom i społeczeństwu kontrolę nad czynnikami determinującymi zdrowie.
No, brzmi trochę skomplikowanie. Panie docencie, jakby nam pan mógł ją objaśnić w taki bardziej w ludzkim języku.
Na promocję zdrowia trzeba spojrzeć jako na proces, czyli proces długotrwały. To a priori jest przeciwstawne słowu akcja. Jak ktoś używa sformułowania akcja promocji zdrowia, jest jakby metodycznie od razu nie w temacie. Jest to proces, trwa on długo i w jaki sposób się realizuje promocja zdrowia, to omówimy. Dalej mówimy o jednostce i społeczeństwu, czyli nakierowane działania w zakresie promocji zdrowia mogą być na jednostkę i na społeczeństwo. Pomiędzy jednostką i społeczeństwem jest cały zakres społeczności lokalnych, grup wiekowych, także ludzi chorych, czyli można powiedzieć, że promocja zdrowia jest nakierowana na bardzo szeroki zakres grup ludności w tym wypadku.
Czy to się czymś w ogóle różni od profilaktyki?
Tak, to jest zupełnie inne określenie, ale dokończę tą definicję. Umożliwiający jednostce i społeczeństwu kontrolę nad czynnikami determinującymi zdrowie. I tutaj tą kontrolę trzeba rozumieć przynajmniej w dwojaki sposób. My oczywiście nie mamy możliwości, poza przyłożeniem chusteczki czy maseczki do nosa, żeby oddychać świeżym powietrzem. Ale pośrednio możemy poprzez wybór na przykład odpowiednich opcji politycznych pilnować tego w cudzysłowie, aby na przykład oddychać tym świeżym powietrzem poprzez działania legislacyjne. Ale również mówiąc o świadomych wyborach, my mówimy o wyborze stosunku do własnej osoby. My możemy spędzać czas siedząc przed pilotem, czy przed komputerem, czy przed telewizorem, możemy iść na spacer. Czyli tutaj my dokonujemy świadomego wyboru.
Czyli promocja zdrowia to nie jest tylko to, że ktoś przyjdzie i nam powie, jakie zachowania prozdrowotne powinniśmy wdrożyć w nasze życie, ale przede wszystkim działać. Czyli właśnie tak jak pan docent mówi, zaczynamy od siebie, czyli wychodzimy na spacery. Czy, panie docencie, patrzymy na to, co znajduje się na naszych talerzach, czy raczej po prostu w ogóle jedzmy?
Oczywiście, promocja zdrowia dotyczy bardzo praktycznie wszystkich zagadnień. Także dotyczących sposobu żywienia, sposobu spędzania czasu wolnego i tak dalej. Ma opracowaną własną metodę naukową, metodę badawczą, metodę badań porównawczych. Co więcej, są w tej chwili kierunki poświęcone pedagogice zdrowia. Ale zahaczyła pani o problem profilaktyki. Tu trzeba zróżnicować dwa jednoznacznie te pojęcia, że są to pojęcia zupełnie inne. Mówiąc promocja zdrowia, my mamy na uwadze zdrowie. To znaczy zdrowego człowieka. Możemy nadbudowywać nasze wartości czy zasoby zdrowotne. Natomiast profilaktyka jakby z założenia koncentruje się na chorobie. Są to działania też nakierowane na ludzi zdrowych, ale mające na celu przeciwdziałanie określonej chorobie. Duża jest rola zawodów medycznych w przeciwieństwie do promocji zdrowia, gdzie duża jest rola zawodów niemedycznych. Promocję zdrowia w pewnych sytuacjach może realizować i ksiądz, na przykład poprzez pewne oddziaływania, pracownik organizacji pozarządowej, także pedagog, nauczyciel, czasami lekarz, ale rzadko kiedy lekarz. To za chwileczkę jeszcze zwrócę uwagę na to. Natomiast duża jest rola zawodów niemedycznych, ale również jest zupełnie inna metodyka podejścia do osób zdrowych i podejścia do osób chorych. Czyli widzą Państwo, że promocja zdrowia to zupełnie inny zakres zagadnień niż coś, co się mieści pod słowem profilaktyka, gdzie mamy głównie na celu przeciwdziałanie określonej chorobie lub grupie chorób.
Dobrze, panie docencie, jak już jesteśmy tutaj przy profilaktyce, to nie mogę nie zapytać, nie zadać tego pytania, jak ważna jest profilaktyka w naszym życiu, w zapobieganiu chorobom.
Na przykład najprostsze określenie, jak długo żyjemy, to można powiedzieć, że tak. W mniej więcej 25% zależy to od naszych zasobów zdrowotnych, od naszej genetyki, od tego, co nam Matka Natura albo Pan Bóg dał, tego, co mamy w sobie. W 20% zależy to od naszego środowiska, jaką wodę pijemy, jakim powietrzem oddychamy, jak spędzamy czas, także w pracy, bo to też środowisko. Natomiast zaledwie długość naszego życia zaledwie w 10 czy kilkunastu procentach zależy od naszej służby zdrowia. Natomiast te prawie pozostałe 50% zależy od naszego stylu życia. Inaczej mówiąc, tak długo żyjemy, jak żyjemy. Oczywiście każdy będzie się tam dopatrywał różnicy w tych swoich odsetkach, przekładając je, ale rola tak zwanego stylu życia, jak żyjemy, przede wszystkim od tego zależy to, jak długo żyjemy.
W jaki sposób realizujemy właśnie te promocje zdrowia teraz?
Powiedziałem, że promocja zdrowia charakteryzuje się swoją określoną metodyką swojej aktywności.
Ale my rozumiem, że my też mamy na to wpływ w jakiś sposób, bo jesteśmy zdrowi i chcemy to zdrowie zachować jak najdłużej.
Mało, że zachować. W miarę możliwości nawet pogłębić jego, nasze zasoby, prawda? Chodzi o to, żeby człowiek był tak przygotowany, że jeżeli choroba już dojdzie, bo kiedyś na pewno dojdzie, to żeby miała możliwy jak najłagodniejszy przebieg, żebyśmy możliwie jak najłagodniej ją przeszli, a w miarę możliwości na tyle się uodporni, żebyśmy nie zachorowali. Czyli działania w zakresie promocji zdrowia to nie tylko, powiedzmy sobie, przeciwdziałanie czy zachowanie naszych zasobów zdrowotnych, ale wręcz ich pomnażanie, prawda? Co nie jest takie proste. I tutaj można wydzielić pewne działania, które są konsekwencją działań metodycznych, czyli związanych z realizacją promocji zdrowia, ale możemy realizować promocję zdrowia poprzez działania niekoniecznie związane z samym zdrowiem. Na przykład, jeżeli my możemy ocenić dane społeczeństwo jako zdrowsze, to takie, które w większym stopniu realizuje zachowania prozdrowotne, a w mniejszym zachowania antyzdrowotne. Co to są zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne, nie trzeba tłumaczyć. I chodzi o to, że posiada bardzo dobrą literaturę czy piśmiennictwo te stany, które wpływają na zachowania prozdrowotne, a nie będące stricte promocją zdrowia. Na przykład poprawę naszych warunków mieszkaniowych. Otóż osoby, które, czy społeczeństwa, które mają odpowiednią ilość ludzi, którzy mają odpowiednią pracę, odpowiednią ilość ludzi bogatych, czyli powiedzmy sobie te bogatsze społeczeństwa, to niezależnie od tego, czy są lepiej, czy gorzej wykształcone, czy mówi się więcej o promocji zdrowia, te osoby w większym stopniu realizują zachowania prozdrowotne. Czyli to jest podane jako przykład, że realizować promocję zdrowia można nie tylko poprzez edukację o tych innych czynnikach, ale poprzez realizację na przykład potrzeb społecznych. To jest jakby, natomiast przechodząc do odpowiedzi na Pani pytanie kierunkowo, w jaki sposób realizować promocję zdrowia, to jest ona uzależniona od jakby czterech głównych kierunków realizacji promocji zdrowia. I te cztery główne kierunki to są następujące. Pierwsze to jest tak zwane zdrowie pozytywne. I tutaj, gdybym miał określić, co to jest zdrowie pozytywne, to można powiedzieć, jakie jest nastawienie naszego społeczeństwa do zdrowia. I muszę powiedzieć, że tu niestety można by sobie bardzo dużo niezbyt pochlebnych rzeczy powiedzieć. Bo tak, jeżeli bym podał przykład, dwóch dyrektorów dobrze prosperujących zakładów produkcyjnych, jeden przybiega do pracy uprawiając jogging, a drugi przyjeżdża przysłowiową wypasioną bryką. To w opinii społeczeństwa, który to jest ważniejszy dyrektor?
No ten, kto przyjeżdża samochodem.
No widzę Państwa, a w zasadzie my wiemy, że lepiej byłoby, żeby nawet ten drugi zmienił samochód i uprawiał sport. To w naszym społeczeństwie jeszcze nie mieści się to, że po prostu zdrowszy to jest, no tak kategoryzujemy. To jest oczywiście nie najszczęśliwszy przykład, natomiast chodzi tutaj o to, że zmianę nastawienia naszego społeczeństwa do spraw związanych ze zdrowiem. I to jest działalność na szczeblu ogólnym. To jest zupełnie inna metodyka.
Ale w takim wypadku, czy promocją zdrowia może zajmować się osoba, która już jest chora? Czy wtedy nie jest mile widziana na tym poziomie?
Nasza linia naszego życia składa się, kiedy się rodzimy i umieramy. To jest początek, koniec. Po drodze u kobiet w szczególności jest jeszcze ciąża. Ciąża nie choroba, powiedzmy sobie. A poza tym mamy stan, kiedy jesteśmy zdrowi i kiedy jesteśmy chorzy. To można powiedzieć, że we wszystkich miejscach naszego życia, gdzie nie mamy choroby, powinniśmy być poddani oddziaływaniu promocji zdrowia. Dlatego my mówimy, że promocja zdrowia to jest proces. Dotyczy całego naszego życia. I może z wyjątkiem sytuacji, o których mówiłem, kiedy jesteśmy chorzy, no to w zasadzie to nie ma promocji zdrowia, bo jesteśmy chorzy. Natomiast w momencie, kiedy choroba rozpoczyna się na przykład, no to już jesteśmy poddani innym kierunkowym działania promocji zdrowia. Jeszcze inaczej jest, kiedy ktoś wychodzi z tak zwanym powikłaniem poszpitalnym. Na przykład chory na cukrzycę wychodzi jako zdrowy ze szpitala, ale u niego promocja zdrowia już jest zupełnie inna. On nie może się na przykład odżywiać w taki sam sposób jak osobnik zdrowy, albo no jeszcze lepszym przykładem są na przykład choroby nerek. Chory na nerki jakby z założenia powinien jeść mniej białka, w przeciwieństwie do dzieci zdrowych, gdzie polecamy im zdrowe żywienie z dużą zawartością białka. To podaję jako przykład zróżnicowania promocji zdrowia nakierowane na dziecko chore, na dziecko.
No wiadomo, że tutaj zawsze są różnice, ale rozumiem, że promocja zdrowia to tak naprawdę cała ta linia naszego życia. Tak, że jest. Odkąd jesteśmy świadomi, że możemy budować swoje zdrowie, to chyba właśnie bierzemy udział już taki zupełnie czynny w tej promocji zdrowia, że dobrze się odżywiamy, że ćwiczymy, że zachowujemy odpowiednią higienę, też również w miejscu pracy, czyli nie przesiadujemy w pracy po 12-16 godzin, bo to też ma znaczenie.
Słusznie Pani zwróciła uwagę, ale to potwierdza tą definicję, którą na samym początku określiliśmy ją jako niestrawną, że promocja zdrowia to jest proces, dotyczy całego naszego życia, że zupełnie inaczej się patrzy na promocję zdrowia. To nie jest przysłowiowe poklepywanie się po plecach, bądźmy zdrowi, żyjmy dłużej.
No tylko tak by po każdy prostu, chciał.
Tak by chciał. Natomiast po prostu jest to pewien aktywny proces, w którym powinniśmy być objęci jako mieszkańcy, czy zdrowi, czy chorzy, może z wyjątkiem tych fragmentów, kiedy jesteśmy bardzo ciężko chorzy, cały czas procesem oddziaływania promocji zdrowia. I w tym kontekście zupełnie inaczej wygląda promocja zdrowia. To jest, jeszcze raz podkreślam, proces umożliwiający dokonywanie świadomych wyborów.
Panie docencie, a kto powinien realizować program promocji zdrowia? Minister?
Jest to bardzo trudne pytanie, bo w naszej nomenklaturze mówi się Ministerstwo Zdrowia, mówi się Narodowy Fundusz Zdrowia, a de facto te jednostki mają bardzo mały udział w realizacji promocji zdrowia. oni bardziej, te wymienione jednostki bardziej się przyznają do choroby. Może bliższe prawdzie byłoby na przykład określenie kasa chorych. Nie dlatego, żeby wchodzić w jakieś struktury polityczne tutaj, tylko że kasa chorych przynajmniej oddaje, na co te środki są przekazywane. Po prostu nie przewiduje się dużych środków na promocję zdrowia, także na profilaktykę w naszym kraju. Także po prostu to należy mieć jakby na uwadze. Odpowiadając na Pani pytanie, przewrotnie można postawić pytanie następujące. Czy lekarz jest zainteresowany tym, żeby wszyscy byli zdrowi?
Oczywiście.
Czy ja wiem? Jeżeli wszyscy byliby zdrowi, nie mielibyśmy pracy.
No tak, ale powinno Wam też zależeć na tym, żeby tych pacjentów było jak najmniej.
Traktujemy to w kategoriach żartobliwych. Ale coś w tym jest, ponieważ uważa się, że większą rolę w realizacji promocji zdrowia, dużą, nie zasadniczą, odgrywają zawody niemedyczne. Pedagog, pracownik organizacji pozarządowych, trener na przykład, czy ratownik, chociaż ratownik to już z założenia brzmi, a na przykład Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, bo to również przeciwdziałanie...
No i chyba też najważniejsza jednostka, jaką jest rodzina.
No oczywiście. Natomiast rodzina jest bardziej elementem poddanym oddziaływaniu promocji zdrowia, a nie stricte ją realizującą. Natomiast rola lekarza tutaj powinna być nieco inna, bo nie ma na przykład czegoś takiego, że jest lekarz specjalizujący się w promocji zdrowia. On powinien być wzięty pod uwagę jako autorytet, jako, powiedzmy sobie, ta osoba, która powinna wytłumaczyć pewne rzeczy, natomiast niekoniecznie ją realizować. Czyli promocja zdrowia raczej powinna być w domenie na przykład zawodów pielęgniarskich i położnych, pedagogów. Natomiast, zresztą tak się dzieje na Zachodzie, że lekarze rzadko kiedy realizują promocję zdrowia. Także odpowiadając nie wprost, nie kto powinien realizować, tylko kto powinien mieć pewną może zmniejszoną rolę, jeżeli chodzi o realizację promocji zdrowia. Na pewno lekarz jest potrzebny, natomiast nie zawsze powinien organizacyjnie przygotowywać promocję zdrowia. Na przykład jak człowiek chce się czegoś dowiedzieć o promocji zdrowia, to gdzie idzie? Do placówek służby zdrowia. To jest z założenia, nie powinno tak być, bo w zasadzie on do placówek służby zdrowia powinien iść wtedy, kiedy jest chory. Natomiast dzisiaj najczęściej jest tak, że jeżeli ma gdzieś pozyskać wiedzę, to pozyskuje ją w placówkach służby zdrowia, co metodycznie nie jest konsekwentne, prawda? Jeżeli powinno się o promocji zdrowia mówić wszędzie i w każdej sytuacji. Na przykład, gdyby ktoś przeanalizował proporcje programów telewizyjnych poświęconych zdrowiu, a poświęconych polityce, to są one absolutnie odmienne niż w naszym kraju.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze, za dzisiejsze spotkanie. Drodzy państwo, mam nadzieję, że wraz z nami będziecie realizować w sposób czynny promocję zdrowia. Moim i państwa gościem był pan docent Tomasz Irzyniec, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog i nefrolog. My się teraz już z państwem żegnamy i zapraszamy na kolejny odcinek poradnika medycznego Na zdrowie już za tydzień o godzinie 16:10. Z Panem Bogiem.
Zapraszamy na kolejny odcinek programu Nie bójmy się mówić o raku. Dzisiejszym tematem będzie aktywny tryb życia. Pokażemy Państwu, jak być zdrowym i aktywnym na każdym etapie swojego życia. Porozmawiamy o tym, czym są dobre nawyki i jaki mają wpływ na nasze życie. Poznamy zasady, dzięki którym obniżymy ryzyko zachorowania na raka. Dziś o godzinie 16:45 program Nie bójmy się mówić o raku.
W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat naród w kościele i demokracji. Naszymi gośćmi będą ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Początek rozmów godzina 18:15.
Madagaskar to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Kryzys polityczny z 2009 roku wywrócił do góry nogami życie jego mieszkańców i porządek społeczno-gospodarczy. Widać to na każdym kroku. Jedziemy z południa kraju do stolicy Antananarivo. Jedyna droga prowadzi przez złocisty step, który ciągnie się kilometrami. Malownicze pagórki porasta gdzieniegdzie roślinność. Od czasu do czasu mijamy idącego poboczem malgasza lub wóz ciągnięty przez parę zebu. Czasami zza zakrętu wyłania się mała wiejska szkoła, przed którą na wietrze łopocze malgaska flaga. W pewnym momencie musimy poczekać w kolejce, aby przejechać przez zawieszony wysoko most. Pod nim wzrok przykuwają skalne progi i naturalne kaskady wodne, które przekształcają się najpierw w potok, a potem w płytką rzekę. Zbliżamy się do Antananarivo. Im bliżej miasta, tym więcej zielonych połaci pól ryżowych. To charakterystyczny krajobraz Madagaskaru. Prawie każdy malgasz ma swoje ryżowisko, które zapewnia mu pracę, a przy dobrym urodzaju codzienny posiłek. Soczysta zieleń ryżu wyraźnie kontrastuje z miejską zabudową przedmieść stolicy. Dojeżdżamy do miasta. Jego nazwa umieszczona na zboczu przypomina znany napis Hollywood ze wzgórz Los Angeles. Ponad dwumilionowa Antananarivo, położona na wysokości około 1400 metrów nad poziomem morza, stanowi centrum administracyjne, gospodarcze, naukowe i komunikacyjne kraju. Gęsta zabudowa o ciekawej architekturze to mieszanka stylu afrykańskiego i kolonialnego. Nowoczesne wieżowce z daleka przyciągają wzrok. W centrum metropolii panuje duży ruch. Wszędzie słychać głośne klaksony samochodów. Wśród tłumu przechodniów jest wielu ubogich i żebrzące dzieci. W tym największym mieście Madagaskaru zderzają się dwa światy. Jeden ludzi bogatych i średnio zamożnych, głównie urzędników i malgaskiej inteligencji, a drugi biedaków koczujących w nędznych szopach, niemal przylepionych do miejskich ulic. Tu życie polega na przetrwaniu za wszelką cenę. Udajemy się na peryferię stolicy, do Ivato. Tam znajduje się międzynarodowe lotnisko. Tam też są dwie wspólnoty salezjanów. W jednej z nich, zwanej popularnie Ivato Clairvaux, pracuje polski misjonarz, ksiądz Ryszard Szczygielski. Jesteśmy na misji salezjanów. Właśnie trwa sprzątanie podwórza. Wszędzie unoszą się czerwone tumany kurzu. Widać, że dawno nie spadła tu żadna kropla deszczu. Placówka w Ivato Clairvaux to kompleks szkolno-wychowawczy, z którego korzysta kilkaset dzieci i młodzieży, głównie chłopców.
Jest to szkoła zawodowa, jest to szkoła podstawowa, internat, centrum przyjmujące młodzież z naprawdę trudnych warunków, z trudnych rodzin, z trudnych sytuacji i materialnych, i moralnych.
Zajęcia uczniów ze szkoły zawodowej rozpoczynają się porannym apelem. Prowadzą go salezjanie i wykorzystują ten moment do przypomnienia chłopcom o tym, co jest ważne w życiu. Tak czynił sam ksiądz Bosco. Krótkie słówko na dzień dobry kończy się wspólną modlitwą i rozejściem się do klas. Szkoła salezjanów w Ivato kształci 240 młodych ludzi w kilku zawodach. Ślusarza, spawacza, stolarza, mechanika samochodowego, murarza i ogrodnika rolnika. Nauka trwa 2 lub 3 lata. Po zdobyciu zawodu chłopcy nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy. Jeśli tylko chcą, mogą się od razu zatrudnić w różnych firmach albo założyć własną i w ten sposób zarabiać na życie. Ta szkoła to wymarzony start w przyszłość i szansa, by odnaleźć swoje miejsce tak w społeczeństwie, jak i w wspólnocie kościoła. Zajęcia w szkole zawodowej obejmują teorię i praktykę związaną z danym zawodem. Nie wszystkim chłopcom nauka przychodzi łatwo. Niektórzy wywodzą się z trudnych środowisk i, aby ukończyć szkołę, muszą dać z siebie naprawdę wiele. Szkoła salezjanów dobrze przygotowuje uczniów do zawodu. Nowoczesne warsztaty z wieloma stanowiskami pracy pozwalają każdemu zdobyć odpowiednie umiejętności i doświadczenie.
przyszedłem tutaj, aby zrealizować moje pragnienia. Uczyć się, mieć dobrą przyszłość i potem pracować dla utrzymania mojej rodziny. Zacząłem pierwszy rok ślusarstwa. Będę się uczył 3 lata. Szkoła zawodowa Salezjanów cieszy się dobrą renomą w Iwato i okolicy. Każdego roku wielu chłopców stara się tu o przyjęcie. Pierwszeństwo mają ci, którzy pochodzą z ubogich rodzin i nie mają szans, by dostać się do szkół państwowych. Salezjanie są uważni na ich potrzeby, otaczają ich serdeczną troską i miłością wychowawczą. W ten sposób realizują w praktyce słowa samego księdza Bosko. Tutaj z wami czuję się dobrze. Moje życie to przebywanie wśród was. Nazywam się Nikola. Jestem klerykiem salezjańskim z Madagaskaru. Przez 2 lata pracowałem tutaj w Centrum Formacji Zawodowej z chłopcami. Uczyłem ich m.in. matematyki, ale przede wszystkim codziennie byłem z nimi, zwłaszcza na rekreacji. W tym roku kończę 2. rok mojej praktyki duszpasterskiej. Teraz będę studiował teologię i przygotowywał się do święceń kapłańskich w Zgromadzeniu Salezjańskim. Na misji w Iwato chłopcy czują się jak w domu. Klimat rodzinny sprzyja ich pogodnemu dorastaniu, a obecność Salezjanów daje poczucie bezpieczeństwa. W nich znajdują nie tylko nauczycieli i wychowawców, ale przede wszystkim przyjaciół, którym leży na sercu ich prawdziwe dobro, zarówno doczesne, jak i wieczne. Na misji funkcjonują 2 stołówki. Jedna przy szkole zawodowej, druga przy szkole podstawowej. Podczas obiadu, który otrzymują uczniowie i nauczyciele, czyli około 500 osób, jest gwarno jak w ulu. Na plastikowych, różnokolorowych talerzach parują kopiaste porcje gorącego ryżu. Do tego jest czasem kawałek ryby, trochę warzyw lub gęsty sos. Ryż to podstawowy posiłek malgaszy, który nigdy im się nie nudzi. Chłopcy, jeśli jest tylko możliwość, proszą o dokładkę. Kucharki na zapleczu nie muszą się martwić, że coś tu się zmarnuje. Po obiedzie chłopcy mają czas na rekreację. Muszą się wyhasać, aby potem z nowym zapałem wrócić do szkolnej ławki albo na warsztaty. Zatrzymujemy się na chwilę przy grupie chłopców, których pytamy o szkołę. Jestem na dziale budowlanym. Będę murarzem. Jeśli chodzi o sport, to lubię piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. Oratorium funkcjonuje przy szkole podstawowej Salezjanów, która mieści się kilka minut drogi od misji. Szkoła prowadzi zajęcia wyrównawcze na poziomie podstawówki. Uczęszcza do niej około 250 dzieci, dziewczynek i chłopców w wieku od 7 do 15 lat. Są to najczęściej dzieci z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin, które z różnych przyczyn albo nie chodziły do szkoły, albo przerwały naukę, albo sobie z nią nie radzą. Uczniowie tworzą klasy w zależności od stopnia posiadanej wiedzy. Nie przeszkadza im, że razem uczą się 10-latki i 15-latki. Wszyscy chcą skończyć szkołę i ułożyć sobie życie lepiej niż ich rodzice czy koledzy, którzy żyją na ulicy. Szkoła Salezjanów daje im taką szansę. W niej nie czują się upokorzeni własną biedą. Tu nie są gorsi od innych. Tu nikt nie patrzy na ich bose nogi, zużytą odzież, foliową torbę zamiast tornistra. Tu są u siebie w domu, w swojej szkole. Tu czują się przyjęci, zaakceptowani i kochani. Na przerwach szkolne boisko wypełnia radosny śmiech i gwar dziecięcych głosów. Czas spędzony w szkole to dla tych dzieci kawałek beztroskiego życia. Możliwość nauki otwiera przed nimi nowy, niedostępny dotąd świat, bogaty w nadzieje i marzenia. Świat, który pozwala im odzyskać godność i wiarę w siebie oraz wziąć w swoje ręce własny los i los swojego kraju. Salezjanie z Iwato dobrze znają powierzone im posłannictwo. Ożywieni pasją apostolską, kierują się miłością Chrystusa, dobrego pasterza. Poświęcają się całkowicie dla dobra dzieci i młodzieży. Podobnie jak ksiądz Bosko, siłę czerpią ze spotkania z Bogiem na modlitwie. Szczególnym dziełem na misji jest dom dla chłopców trudnych, którzy tutaj mieszkają, uczą się i zdobywają zawód. Pełne troski działania wychowawcze Salezjanów mają na celu wyrobienie w nich umiejętności życia w społeczeństwie.
Nasze centrum to dom, w którym przyjmujemy chłopców trudnych, chłopców ulicy, chłopców z wyrokami, sieroty i tych, którzy są naprawdę na marginesie społeczeństwa. A więc jest to dzieło wychowawcze, ale równocześnie jest to centrum formacji zawodowej. W tym domu mieszka 120 chłopców. Pochodzą z daleka. Wszyscy się uczą. Starsi zdobywają zawód. Otaczamy ich szczególną troską. Jednym z momentów wychowawczych w domach salezjańskich jest słówko na dobranoc, które zalecał ksiądz Bosko. Na dźwięk dzwonka wszyscy zbierają się w kaplicy. Ksiądz Innocent, dyrektor centrum, mówi chłopcom o misyjnych snach księdza Bosko, o jego wielkiej trosce o zagubioną młodzież ze wszystkich zakątków świata. Oczy chłopców świadczą o zasłuchaniu. Może odnajdują siebie w misyjnej wizji księdza Bosko. A może biegną myślami w przyszłość i marzą, że los się do nich uśmiechnie i kiedyś będą w pełni szczęśliwi.
Dobranoc.
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 Kiedy chłopcy kończą dzień i wychodzą z kaplicy, podają dłoń salezjanom. Od czasu do czasu słychać ciche dobranoc, skierowane po polsku do księdza Ryszarda. Takich miłych gestów z ich strony nie brakuje. Dom, w którym czują się dobrze, wyzwala w nich poczucie wdzięczności, a życzliwość wychowawców zostaje szczerze odwzajemniona. Powoli opuszczamy misję salezjańską w Iwato. Idziemy jeszcze zobaczyć miasto. Jego ważnym miejscem jest rzeka Ikopa, która przecina stolicę. Nad brzegami brudnej i leniwie płynącej wody zawsze jest pełno ludzi. Tutaj się myją i robią pranie. Tu można z bliska dotknąć ubóstwa, którego skala jest wciąż duża. Stąd obecność salezjanów na Madagaskarze z propozycją edukacyjną, wychowawczą i ewangelizacyjną. To konkretna pomoc na rzecz rozwoju, zmniejszenia ubóstwa i przywrócenia godności, zwłaszcza najuboższym.
Dzisiaj na Madagaskarze możecie spotkać ludzi, którzy żyją bardzo naprawdę w skromnych warunkach, którym wystarcza czasami, a po prostu muszą się zaspokoić tylko miską ryżu, ewentualnie z jakimś warzywem, z jakimś kawałkiem mięsa. Którzy często żyją bez światła w domu, bez wody, bez dostępu do wody, do internetu, którzy właśnie często muszą iść do rzeki czy do jeziora, do najbliższej wody po to, żeby przynieść sobie tę wodę, żeby się tam umyć, żeby wyprać swoje rzeczy.
Misja w Iwato jest jedną z 10 placówek prowadzonych przez salezjanów na Madagaskarze. Każda z nich gromadzi setki ubogiej młodzieży, która otrzymuje szansę nauki, zdobywa zawód i odzyskuje nadzieję na lepszą przyszłość. Wielu wychowanków salezjańskich ma dzisiaj dobrą pracę, szczęśliwą, wierzącą rodzinę, a nawet zajmuje znaczące stanowiska w społeczeństwie. Jest to owoc zarówno ewangelizacyjno-wychowawczej pracy synów księdza Bosko i współpracujących z nimi wychowawców świeckich, jak również tysięcy darczyńców, którzy wspierają misje salezjańskie modlitwą i finansowo. To do nich ostatnie słowo z Iwato kieruje ksiądz Ryszard.
Pozdrawiamy serdecznie z Madagaskaru wszystkich naszych dobrodziejów, wszystkich tych, którzy na każdy możliwy sposób pomagają dziełom misyjnym, a w sposób szczególny tutaj naszym dziełom na Madagaskarze. Razem z tymi wszystkimi obecnymi, którzy są wokół nas, chcielibyśmy podziękować wszystkim dobrodziejom, wam wszystkim, kochani, za wasze zaangażowanie, za wasz wkład, za waszą modlitwę w to dzieło misyjne. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, pamiętamy o was w naszych modlitwach.
Zapraszamy na kolejny odcinek programu Nie bójmy się mówić o raku. Dzisiejszym tematem będzie aktywny tryb życia. Pokażemy Państwu, jak być zdrowym i aktywnym na każdym etapie swojego życia. Porozmawiamy o tym, czym są dobre nawyki i jaki mają wpływ na nasze życie. Poznamy zasady, dzięki którym obniżymy ryzyko zachorowania na raka.
Dzisiejsza cywilizacja sprzyja zmniejszeniu aktywności fizycznej. Poziom aktywności fizycznej wśród ludzi aktywnie pracujących w dzisiejszej rzeczywistości w wielu krajach Europy właściwie się nie rusza. Przyjął się sedentarny, czyli tak siedzący tryb życia, bo sprzyja nam ta cywilizacja nasza, współczesna, która nam ułatwia różne nasze, czy wykonywanie naszych czynności, ale przecież my jesteśmy przygotowani i przystosowani do dużej aktywności fizycznej, bo przecież kiedyś musieliśmy zdobywać pożywienie, biegać przez lasy, polować po to, żeby zdobyć pożywienie. Było ono bardzo trudno dostępne. Ukształtował się nasz system mięśniowy bardzo bogaty i ponad 60% naszego ciała to jest masa mięśniowa, czyli jesteśmy do tego przygotowani. Tymczasem w tej chwili się nie ruszamy, siedzimy, bo tak jest wygodniej, tak jest lepiej, tak się czujemy lepiej, bo nie musimy się angażować, ale konsekwencje są tego daleko idące. Jeżeli człowiek będzie przez 2 tygodnie nie uprawiał żadnej aktywności fizycznej, będzie leżał w łóżku, to po 2 tygodniach nie będzie umiał w ogóle chodzić. Będzie kaleką. Nawet zdrowy człowiek. A co mówić chory?
Wydawałoby się, że na temat dobrodziejstwa płynącego z uprawiania sportów i ruchu powiedziano już wszystko. Już przecież w starożytnej Sparcie był to temat przewodni, była to filozofia życia Spartan. Niemniej jednak w dobie informatyki i w dobie ogólnego dostępu do informacji nadal dziwi fakt, że ludzie nie są przekonani do uprawiania sportów, a nie aktywnego trybu życia. To trochę tak jak z głoszeniem, aby kierowcy nie jeździli pod wpływem alkoholu, a mimo to wielu z nich nadal jeździ. Podobnie, mimo że my lekarze namawiamy ogólną populację, zarówno kobiet, mężczyzn, jak i dzieci, do tego, by uprawiali sport, tak się nie dzieje. Ostatnim, właściwie tylko pół roku, ukazało się na jednej witrynie internetowej medycznej ponad 50 prac dotyczących dobrodziejstw płynących z uprawiania aktywnego trybu życia. Wynika z tych prac, a były to prace epidemiologiczne, oparte na badaniach na bardzo dużych grupach ludności. Dużych, to znaczy od kilkudziesięciu nawet do ponad 100 tysięcy ludzi. Prace te prowadzono przez ponad 15, nawet 20 lat. I w wyniku tych obserwacji okazuje się, że uprawianie nawet umiarkowanego wysiłku, starczy 3 razy w tygodniu po pół godziny, ma nieprawdopodobnie dobroczynne znaczenie i zapobiega bardzo wielu schorzeniom. Zapobiega przynajmniej tuzinowi różnych chorób nowotworowych. Działa bardzo korzystnie u ludzi z chorobami układu krążenia, włączając w to i nadciśnienie, jak również u ludzi po zawałach, po operacjach na otwartym sercu. Ale nie tylko to się ogranicza do tych dwóch aspektów życia i zdrowia. Dotyczy to właściwie wszystkich narządów.
jest w ogóle kinezoterapia? Jest to zespół różnych form aktywności fizycznej, które mają służyć leczeniu, profilaktyce i rehabilitacji. I tymi metodami zajmuje się bardzo dużo różnych dziedzin medycyny. I kardiologia, i pulmonologia, i diabetologia, leczenie otyłości. Wiele, wiele dziedzin zajmuje się kinezoterapią, bo jest to bardzo ważna, niefarmakologiczna metoda leczenia. Znając już teraz definicję, możemy powiedzieć, opowiemy sobie, jak działa ta aktywność fizyczna.
Brak ruchu wyrasta na sam szczyt piramidy tej tak zwanej dobrej diety i dobrych zachowań prozdrowotnych. Okazuje się w wielu badaniach i w różnych sytuacjach zdrowotnych, że aktywny ruch, czyli taki ćwiczenie fizyczne codzienne, około pół godziny, które powoduje efekty fizjologiczne tak, że to nie jest, że człowiek idzie i nic nie czuje, tylko że musi się zmęczyć tym ruchem jakimś, wpływa korzystnie zarówno na ludzi zdrowych, jak i chorych, jak i na tych, którym grożą jakieś choroby. To znaczy ci, którzy się ruszają, w porównaniu z tymi, którzy się nie ruszają, żyją dłużej i chorują rzadziej, a jeżeli chorują, to lżej chorują. I ten ruch jest najważniejszy. Druga rzecz to unikanie nadwagi, czyli dobra waga i zdrowa dieta, czyli więcej roślin niż nie roślin.
Zaczyna się po 10. To nie jest czas chorowania, narzekania, tylko mocy, aktywności i wspierania cały czas społeczeństwa swoim doświadczeniem, potencjałem i aktywnością.
Mam 64 lata i przekonałem się na własnej skórze, jak zmieniając styl życia można wrócić w świat, można ludzi aktywnych. I chcę teraz, i szczepię to, i jeżdżę po wykładach, mam w zeszłym roku 70 wykładów ze zdrowego stylu życia w całej Polsce, żeby przekonać ludzi na swoim przykładzie, że można nawet mając 60, że można zacząć nowe życie po 60. Badania naukowe przekazują, że osoby aktywne mniej są podatne na choroby, szczególnie na choroby układu krążenia i nowotworowe. Człowiek potrafi się zregenerować, tylko odpowiednio. Nie problem, czy należy być aktywny, bo to w 100% tylko jak. Tu niektórzy nie do końca wiedzą, jak to należy robić. Musimy przerwać ten trójkąt bermudzki polskiego seniora, czyli kuchnia, łazienka, telewizor. Proszę Państwa, ten senior 30-40% będzie większym kandydatem do wszystkich przychodni. Senior, który zostaje w domu, to jest naprawdę najbardziej podatny na wszelkie choroby.
Ja rozpocząłem moją aktywność sportową w wieku 58 lat, kiedy już zaczęły być pewne problemy zdrowotne mężczyzny przed 60. Okazało się, że po 2-3 latach wszystko, co mnie się zapowiadało bardzo groźnie, jakoś odeszło w cień i nie ma. I aktualne badania, nawet dyskutuję z lekarzami, coś, co nie powinno się cofnąć, w moim przypadku się cofnęło. To, co miałem 5-6 lat stwierdzone w badaniach rezonansu magnetycznego i nie ma, czy echa serca. Nie ma. Tych wyników negatywnych już nie ma.
Jest Pan ambasadorem czego?
Jestem ambasadorem zdrowego stylu życia Głosu Seniora. Głos Seniora jest czasopismem ogólnopolskim, które między innymi ma zadanie aktywować osoby w wieku senioralnym, aktywizować fizycznie, do aktywności fizycznej. To jest jedna z tych aktywności, która jest najbardziej istotna, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, o dobrostan wieku późnej młodości, czy jak to mówią, senioralnego wieku, bo największy wpływ ma. To nic nowego nie wymyślimy. W Grecy mówili, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc najpierw musi być zdrowe ciało, żeby był zdrowy duch. Tak, ja to tak interpretuję. Spośród wielu aktywności najbardziej popularną taką dyscypliną jest bieg. Bieg, który nie szkodzi, jeżeli ktoś systematycznie i całe życie biega. Podstawą wszystkiego jest systematyczność. Systematyczny udział w każdej aktywności fizycznej. Jak co tydzień w dniu dzisiejszym pobiegnę parę kilometrów. Dokładnie jest bieg na 5 kilometrów plus troszkę rozgrzewki, to 6-7 kilometrów dzisiaj biegu będzie na treningu tak zwanym pełnoaerobowym, tlenowym, który jest, dzisiaj jest ładna pogoda, ale może się okazać, że będzie w listopadzie, w grudniu śnieg. Nie przeszkadza to. Jeszcze jest jedna bardzo istotna rzecz, że jeżeli my systematycznie, te chłodniejsze dni przychodzą, biegamy, to ja biegając przy minus nawet 21 stopni, kiedy mój rekordowy jest temperatura, w ogóle od dwóch, trzech lat w ogóle nie mam przeziębienia. Biegam. Nie można biegać opatulony w szaliki i tak dalej. Biega się, nie trzeba oddychać, a okazuje się, że organizm jeszcze się odparnia. To jest kolejna istotna rzecz, że odparnia się na niską temperaturę. Jak biegam od marca, kwietnia, maja, kiedy temperatura wzrasta, organizm później tak się adaptuje, że mnie przeszkadzają temperatury, kiedy słyszę, że 34 stopni w cieniu i seniorom nie wolno wychodzić z domu, zalecają lekarze, to ja mówię, to lekarze zalecają, no oczywiście dla tych nieaktywnych, a mnie w ogóle nie przeszkadza. Aktywność uodparnia na wysokie temperatury, to jest wynik poprawy wydolności krążeniowo-tlenowej, a osoby starsze mają niestety nie taką wydolność i to powoduje, że są przegrzania organizmu. Osoba, która jest aktywna, nie przeszkadza mnie nawet temperatura. Ja potrafię biegać na słońcu w temperaturze nad asfaltem, bywało prawie 50 stopni i nic się nie dzieje. I to też jest jedna zaleta, tak jakby uodpornienie na wszelkie warunki. Jest człowiek fenomenalnie skonstruowany, nie korzysta z możliwości, które dano mu przez naturę, stwórcę. Mogę jeszcze dodać jako ciekawostkę dwie rzeczy, oprócz tej odporności, że nie zażywam żadnych witamin ani suplementów diety. I okazuje się, że spokojnie mogę biegać. Mało tego, że nie tylko, że spokojnie, ale mam zdobytych prawie 150 pucharów za pierwsze miejsce w kategorii wiekowej. Zaznaczam, nigdy nie byłem aktywnym sportowcem. Nigdy, mając 57 lat, dopiero zacząłem w szkole średniej czy podstawowej. Nawet byłem tym, który był zawsze na rezerwie, bo byli zawsze lepsi. A teraz ci lepsi niestety okazało się zaniedbali, a ja uważam, że ta systematyczność spowodowała to, że na przykład w roku 2014 na 59 moich startów 49 razy byłem na podium, z czego 41 na pierwszym miejscu. Pucharów już mam tyle, że jak doliczyłem się 150, przestałem ich liczyć.
Starajmy się w naszym życiu eliminować czynniki ryzyka związane z chorobami nowotworowymi. Apeluję o zdrowy tryb życia, o dużo ruchu, o dobre odżywianie się, o niekorzystanie z używek takich jak papierosy czy nadmierne używanie alkoholu, a może to nam zagwarantować długie i w dobrej jakości życie.
Nowotwory potrafimy już lepiej leczyć i skuteczniej się przed nimi chronić. Naszym parasolem ochronnym jest odpowiednia dieta, regularne poddawanie się badaniom profilaktycznym i zdrowy styl życia. Pamiętajmy, by korzystać z badań profilaktycznych. Wczesne wykrycie raka zwiększa szanse na wyleczenie.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj z Wrocławia witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Proszę Państwa, kontynuujemy temat poszkodowanych podwykonawców, wykonawców, usługodawców i pracowników w procesie budowy dróg i autostrady w Polsce. Znajdujemy się we Wrocławiu, można powiedzieć niemalże tuż koło więzienia, przed więzieniem, w którym odbywa karę pan Krzysztof Wolak. Dlaczego siedzi w więzieniu? Za jaką sprawę? Co takiego się stało? O tym i nie tylko chcemy dzisiaj rozmawiać z naszymi gośćmi. Zapraszamy Państwa do tego, by pozostać z nami. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan Mariusz Miąsko, prezes Stowarzyszenia Najlepsza Droga. Pan Mariusz jest również, no nie pracownikiem, ale przeprowadza analizy dla Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Jest to komórka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości. Panie Mariuszu, jesteśmy we Wrocławiu przed więzieniem. Sprawa dotyczy budowy dróg i autostrad w Polsce. Zanim może głębiej o tym temacie, proszę nam powiedzieć, jak wygląda ta hierarchia budowy tych dróg i autostrad w Polsce, tak abyśmy mogli w tym się podczas programu lepiej zorientować, kto jest kim.
Więc struktura wygląda następująco. Mamy inwestora, którym jest Skarb Państwa, który reprezentuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, co ciekawe, najczęściej nie sprawuje nadzoru nad inwestycją, więc zatrudnia tak zwanego inwestora zastępczego, czyli jakąś prywatną spółkę i zleca wykonanie robót najczęściej w trybie przetargowym generalnemu wykonawcy, czyli w praktyce w Polsce to jest najczęściej zagraniczny koncern. Ten koncern najczęściej zatrudnia pierwszego podwykonawcę, który redystrybuje dalsze roboty budowlane i usługi dla polskich podwykonawców. I tak w praktyce te drogi i autostrady są budowane tak naprawdę przez polskich podwykonawców w gigantycznej, przytłaczającej większości i w bardzo niewielkim zakresie realizowane one są przez generalnych wykonawców. Generalni wykonawcy, czyli koncerny zagraniczne, tak naprawdę spijają śmietankę, organizują pracę i tak naprawdę podrażają w pewnym sensie w wielu przypadkach jedynie koszty samej inwestycji, bo one same nie posiadają sił i środków ani sprzętowych, ani osobowych do realizacji dróg krajowych i autostrad.
Temat, który nas tutaj gromadzi, to jest to, że polskie firmy, polscy przedsiębiorcy nie otrzymali pieniędzy za wykonaną pracę. Czy tak jest faktycznie? Czy ci ludzie wykonali pracę, ta praca została odebrana, potwierdzona, czy została wykonana zgodnie ze sztuką? I jeździmy po tych drogach. Natomiast oni pieniędzy za tą pracę nie dostali i nie mogli zapłacić też swoim pracownikom lub też innym podwykonawcom jeszcze dalszym.
No dowodem na to, że podwykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia są komunikaty płynące w ciągu ostatnich kilku tygodni samego Ministerstwa Infrastruktury, gdzie chyba wszyscy już w Polsce słyszą z mass mediów, iż przynajmniej dwa obecnie koncerny mają poważne problemy z płatnościami wobec polskich podwykonawców. Nie dalej jak dwa dni temu Ministerstwo Infrastruktury zaczęło informować, iż zadbało o rozliczenie podwykonawcy jednego z tych koncernów, podwykonawców jednego z tych koncernów, co proszę Państwa jest o tyle no, z jednej strony chwalebne, ale z drugiej strony widzimy pewnego rodzaju dyferencjację jak w traktowaniu polskich podmiotów. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli przedsiębiorca, polski podwykonawca jest w trakcie realizacji inwestycji i jest, mówiąc wprost, kolokwialnie polskiemu rządowi potrzebny do wybudowania dróg krajowych i autostrad i odniesieniu pewnego sukcesu politycznego, to się nie dba i dba się, aby otrzymał i został rozliczony. Dba o to minister infrastruktury. Ale proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, tutaj obok mnie, za mną stoją przedsiębiorcy polscy, którzy już skończyli dawno realizację budowy dróg krajowych i autostrad i nie są już potrzebni najwyraźniej polskiemu ministrowi infrastruktury i od 18 lat niektórzy nie otrzymali wynagrodzenia. I o tych Ministerstwo Infrastruktury nie dba. Ja bym bardzo chciał, żeby minister infrastruktury dbał o wszystkich jednakowo. To nie jest tak, że proszę Państwa, można z godnością traktować jednych podwykonawców, którzy są tu i teraz ministrowi infrastruktury potrzebni i bez godności traktować całą pozostałą resztę polskich podwykonawców, którzy już wykonali roboty drogowe i wybudowali drogi, po których my jeździmy i można teraz o nich zapomnieć przez 18 lat.
Tym bardziej, że tym, którym zapłacono jednak, to też nie polska firma, tylko zagraniczna?
No oczywiście to jest tak, że problemy obecnie z płatnością mają dwa koncerny, o ile wiem, włoskie. I proszę Państwa, rzeczywiście te włoskie koncerny staraniem, naciskiem ministra infrastruktury rozliczają polskich podwykonawców, ale w mojej opinii, a mam prawo mieć opinię, tylko dlatego, że po prostu to leży w interesie wprost ministra infrastruktury, który chce mieć pozytywny odbiór społeczny i boi się protestów na ogromną skalę. W związku z powyższym rozlicza tych, którzy gwarantują mu pewnego rodzaju poparcie społeczne, a tymczasem jednocześnie równolegle całkowicie zapomina o pozostałych, którzy już wybudowali dla nas drogi, dla pana redaktora, dla mnie, my wszyscy, dla widzów, my wszyscy jesteśmy beneficjentami tych korzyści z tego dobrodziejstwa, jakiego doświadczyliśmy od państwa, którzy tu stoją koło mnie. I ci państwo do dzisiaj, niektórzy od 8 lat, inni od 10, inni od 15, inni od 18 lat, nie otrzymali wynagrodzenia i o nich się upominamy. Panie ministrze, bardzo bym prosił, żeby pan wszystkich obywateli traktował jednakowo.
Dziękuję. Mówił pan Marek Miąsko. Pan Mariusz przeprowadza analizy na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, czyli Ministerstwa Sprawiedliwości. Bada po prostu tą sprawę. Co tutaj takiego się dzieje, że ludzie, którzy wybudowali drogi, nie dostali za to pieniędzy i na dodatek jeszcze siedzą w więzieniu. Zapraszamy państwa do tego, by pozostać z nami.
Szanowni Państwo, jak już było powiedziane na początku programu, rozmawiamy dzisiaj o osobach, o przedsiębiorcach i ich rodzinach poszkodowanych przy budowie dróg i autostrad. Jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu, dlatego że zaraz za nami zakład karny, w którym osadzony jest pan Krzysztof Wolak, a z nami jego rodzina, żona pani Ewa Wolak, syn Łukasz oraz córka Agnieszka. Może od pana zaczniemy, panie Łukaszu. Kiedy zaczęła się ta tragedia państwa rodziny i dlaczego dzisiaj tata jest tutaj w areszcie?
Szanowni Państwo, ta tragedia rozpoczęła się niemal 18 lat temu od pierwszej inwestycji drogowej związanej z budową dróg krajowych autostrad, w której uczestniczył mój tato. Wówczas, 18 lat temu, po raz pierwszy zetknął się z taką, nie to, taką oto sytuacją, w której nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia. 18 lat temu doszło do pierwszych tragicznych doświadczeń, które doświadczyła moja rodzina, my osobiście, mój ojciec, gdzie rzeczywiście w wyniku takiej działalności, polityki firmy czy generalnych wykonawców, którzy budowali wówczas drogi, skazano naszą rodzinę na tragedię. Brakowało pieniędzy, jeżeli Państwo sobie jesteście w stanie wyobrazić, z czym to się po prostu wiązało, a mianowicie długi niezapłacone, zobowiązania, nie tylko te firmowe, ale także te prywatne, gdzie nie można było regulować normalnie należności, nie można było normalnie funkcjonować, nie było pieniędzy na jedzenie, na chleb, na podstawowe, elementarne potrzeby, które towarzyszą nam jako ludziom. Zostaliśmy wyzbyci z godności, absolutnie, w tamtym czasie. Ja wówczas, ponieważ to była połowa mojego obecnego życia, byłem przed maturą. Państwo sobie możecie wyobrazić, ale albo i nie, ale tą maturę pisałem przy świecach, ponieważ zakład energetyczny odłączył prąd w mieszkaniu, zdjął licznik. Nie było czym oświetlać pomieszczeń, więc pisałem tą maturę przy świecach. Uczyłem się przy świecach, no niczym w XIX wieku. I to jest jeden z elementów, proszę sobie wyobrazić, młody człowiek, który startuje do tego najważniejszego egzaminu w swoim życiu, dojrzałości, którym wykazuje nie tylko swoją wiedzę, ale taką dojrzałość, jest zestawiony z takimi traumatycznymi doświadczeniami, bodźcami zewnętrznymi, na które niestety wpływu nie ma, nie umie nim zaradzić. Dodatkowym elementem był brak jedzenia, absolutnie, proszę Państwa. Mówię to z całą odpowiedzialnością dzisiaj publicznie po raz pierwszy, ale byłem zmuszony do grzebania w śmietniku. Zbierałem odpadki po ulicach i po korytarzach, bo po prostu zwyczajnie tego jedzenia nie było, a głód trzeba było po prostu nasilić, zaspokoić. I ta sytuacja była traumatyczna wówczas i w tej niedogodności. Tato poszukiwał pracy, zaczął pracować fizycznie, najął się do jakichś remontów mieszkań. Ja mu też pomagałem w tym, bo jakoś po prostu tej solidarności rodzinnej potrzebował i razem czuliśmy, że po prostu to wspólnie musimy przedsięwziąć. I przyrzekliśmy sobie, że ta sytuacja się nigdy nie powtórzy, w takim sensie, że no to, co nas spotkało, było jakimś wyznacznikiem, ale być może przypadkowym. Nie minęło 2-3 lata, w momencie, kiedy tato poszukiwał pracy, trafił na Górny Śląsk, tam starał się stanąć na nogi, poszukiwać tej pracy. Zaczął od nowa budować firmę, która niestety odniosła w tamtym pierwszym przypadku duże problemy. Zaczął odbudowywać, stawać na nogi. I proszę Państwa, wszystko wydawało się w porządku. Zatrudnić pracowników, realizował prace budowlane. I niestety wówczas, mimo że starał się stawać na nogi, jakby towarzyszyły te elementy związane z zatorami płatniczymi. O tym się dzisiaj szeroko mówi, o tym mówią bankowcy i tak dalej, ale rzeczywiście one towarzyszyły. Ale nie zrażając się tym, jakby ta siła w nim wewnętrzna odbudowania się, także psychicznego, powodowała, że tą firmę chciał rozwijać dalej. I realizował kontrakt na obwodnicy Dobrodzienia wraz z opolską firmą, która była generalnym wykonawcą, i w trakcie realizacji tej inwestycji, po raz pierwszy, właściwie pierwszy od tego tragicznego zdarzenia, okazało się, że kontrakt nie tyle był niedoszacowany, ale generalnie inwestor, czyli państwo, nie uwzględniło wielu kosztów, które wyniknęły w trakcie realizacji tej inwestycji, ponieważ generalny wykonawca powiedział ojcu wówczas, że tych pieniędzy on dla niego nie ma, więc musi się starać do oddziału dyrekcji generalnej w Opolu o zapłatę za dodatkowe wykonane prace ziemne. Wówczas ojciec usłyszał, że absolutnie takich pieniędzy nie otrzyma. To nawet ze strony dyrekcji padło wówczas takie lakoniczne stwierdzenie, że widziały gały, co brały. No, było to nie tyle obraźliwe, ale absolutnie oddające to sytuację, w której obecnie się znajdujemy. Tato jakby przełknął tą porażkę, idąc naprzód, poszukiwał dalej pracy, dalszych kontraktów. Przede wszystkim nie tylko dlatego, żeby uratować po raz kolejny swoją firmę, ale przede wszystkim, żeby realizować te zatory płatnicze, które wyniknęły z tego kontraktu. I można powiedzieć, przypadkowo, nieprzypadkowo trafił na budowę drogi S1 Skoczów-Cieszyn, która w latach właściwie od 2002 roku zaczęła być realizowana. Podpisał kontrakt, był pierwszym podwykonawcą generalnego wykonawcy i otrzymał zaliczkę oczywiście, jak najbardziej. Realizował tam prace ziemne i na przypisanym dla niego odcinku. Więc w trakcie realizacji zaczęły pojawiać się pewne symptomy, pewne problemy, które no na początku jeszcze nie przejawiały żadnych oznak, że zakończy się to tak tragicznie. To znaczy nie było inwestora, to znaczy z ramienia generalnej dyrekcji nie było inwestora, nie było nadzoru. Ta inwestycja była w powijakach. To bardzo często wyglądało w ten sposób, żeby to Państwu zobrazować, gdzie stał spychacz, który miał plantować ziemię, a przed tym spychaczem stał właściciel nieruchomości, która nie została przez państwo wykupiona. I on mówił, że spychacza nie puści, dopóki państwo mu albo nie zapłaci, albo na warunkach dogodnych dla niego nie zostanie wywłaszczony. Tak? Natomiast to była relacja oczywiście z poziomu taty, ale relacja z poziomu generalnego wykonawcy była taka, że ojciec nie dotrzymuje tempa robót. To znaczy narzucone tempo harmonogramem jakby zaczęło się urwać. A ono wynikało wprost, bezpośrednio z tych zadań, które stały po stronie generalnego wykonawcy. Przecież nie ojciec jako podwykonawca zabezpieczał wykup nieruchomości, nie on zabezpieczał przełożenie linii wysokiego napięcia, bo to wszystko było po stronie generalnego wykonawcy. On tego po prostu nie zabezpieczał. Stąd zaczęły się rwać pewne terminy, a jednocześnie pojawiały się naciski generalnego wykonawcy na to, żeby to tempo utrzymywać, te prace były realizowane. W innym przypadku oczywiście no, odmowa zapłaty, bo nie są przeroby realizowane. No niemniej jednak w pewnym momencie trwania tej inwestycji, ponieważ tato miał sprzęt, wbrew temu, proszę Państwa, co twierdzą sądy, a już przez lata one powieliły tą informację, że ojciec żadnego sprzętu nie miał. Otóż mówię, że miał. miał koparki, miał walce drogowe, miał sprzęt drobny, mniejszy, miał pracowników. Blisko 50 pracowników wówczas zatrudniał. To nie była firma wydmuszka, jak słyszy się w przypadku firm słupów, która posiadała jedną sekretarkę w biurze i nic więcej. Nie, tato miał firmę, miał ludzi, miał kierowników budowy, miał inżynierów, których zatrudniał. To był sztab ludzi, który z nim współpracował. I w pewnym momencie generalny wykonawca zaproponował ojcu, ponieważ ten sprzęt był, zaproponował, ponieważ ma inną inwestycję w innej części kraju, bo ojciec nie przeniósł części sprzętu na inny odcinek drogi, inny kontrakt, aby tam zrealizować jakąś po prostu prostą sprawę, ponieważ wówczas też nie było tych firm na tyle, aby można było skorzystać z ich usług. I ojciec oczywiście się zgodził. Część sprzętu podzielił na realizację tego odcinka przy drodze S1, a część przerzucił na budowę obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, która dzisiaj funkcjonuje. Dzisiaj Państwo macie możliwość po niej poruszać się. Więc oczywiście zrealizował w Ostrowie Mazowieckiej komplet zadań przewidzianych dla niego w tym kontrakcie. Wszystkie odbiory zostały mu uwzględnione. Inspektor nadzoru wszystko odebrał, a więc nie stało nic na przeszkodzie, aby otrzymał należne mu wynagrodzenie za zrealizowane zadanie. Takiego wynagrodzenia niestety nie otrzymał. Od generalnego wykonawcy na drodze S1 usłyszał, że należność z Ostrowi Mazowieckiej zostanie mu skompensowana, czy też wypłacona później, ale to później było oddalane, w efekcie nigdy nie nastąpiło. W międzyczasie pojawiły się problemy na drodze przy budowie drogi S1, ponieważ wymagano od ojca gwarancji ubezpieczeniowej na realizację tej inwestycji. Niestety ojciec takiej gwarancji powiedział, że nie da, ponieważ wówczas ubezpieczyciel żądał za jej wystawienie kolosalnych pieniędzy. To, jeżeli dobrze pamiętam, było coś ponad 200 tysięcy złotych za wystawienie takiej gwarancji. I myślę, że całe szczęście, że takiej gwarancji ojciec nie przedstawił, ponieważ okazałoby się, że finał zakończyłby się tak, jak zakończyłby się. Po prostu generalny wykonawca pod różnym pretekstem wymyśliłby, że tempo prac nie zostało zrealizowane. Ubezpieczenie mógłby zainkasować z tego powodu, natomiast ojciec pewnie zostałby bez pieniędzy. No niemniej jednak rzeczywiście ojciec w wyniku tych różnych przeszkód, które piętrzono przed nim, a więc braku frontów robót, braku nadzoru, braku odbioru robót, które były wbudowywane w prace ziemne, a które zanikały w momencie ich dalszej realizacji. Więc stwierdził, że tak dalej być nie może, ponieważ również zaliczka, którą mu przekazano, skończyła się, bo została zwyczajnie przepracowana. Stwierdził, że w takim stanie rzeczy on dalej prac realizować nie będzie, ponieważ nie stać go na dalsze finansowanie. Ma też usługodawców, które musi zapłacić, ma też paliwo, pracowników, pensje i tak dalej. To wszystko są koszta, które się ponosi przy realizacji takich inwestycji. W związku z brakiem płatności ojciec szedł z budowy. W zamian za to usłyszał cały potok gróźb, cały potok różnych inwektyw, które wymierzone w jego stronę miały w jakimś sensie spowodować, że z tej budowy miał nie schodzić. Ojciec mimo wszystko zszedł, powiedział, że dalej tych kosztów generować nie może. Uprzedził solidarnie swoich kontrahentów, że po prostu istnieją takie, a nie inne przyczyny, czyli po prostu brak zapłaty. No i z tej budowy rzeczywiście zszedł. Niezależnie od tego, wymuszono na nim podpisanie podwyższonego zobowiązania na swoją niekorzyść pod karą gruźb, zwyczajnie karalnych. Zamknięto go w biurze, powiedziano, że pod groźbą krzywdy naszej rodzinie, jeżeli on tego nie podpisze, to po prostu tutaj naprawdę zadziałają nieprawdopodobne rzeczy. I załamał się, rzeczywiście podpisał, tak? To zobowiązanie na własną niekorzyść, czyli wymuszono na nim, zamknięto go w biurze. Stało przy nim 5 pracowników generalnego wykonawcy. Proszę sobie wyobrazić teraz tego człowieka, który jest tam w środku zamknięty, jest cały szereg ludzi, którzy mu grożą, naciskają, wymuszają wręcz. Ugiął się, podpisał. Ta firma, na rzecz której podpisał to zobowiązanie, niedługo później upadła, a jej majątek został przejęty przez generalnego wykonawcę. W trakcie tych problemów zaczęły się generować inne, to znaczy ojciec dostał wezwanie do sądu, został oskarżony przez swoich podwykonawców o niezapłacenie za usługi, za paliwo do sprzętu. za inne rzeczy. I proszę Państwa, po raz pierwszy wówczas dotknęliśmy czegoś takiego jak proces kawkowski, gdzie pozwany przedstawia przed sądem dowody świadczące o tym, że płacił swoim kontrahentom, płacił swoim podwykonawcom za zrealizowane prace w takiej wielkości i wysokości, na jakie ona pozwalała sytuacja. Natomiast przestał płacić w momencie, kiedy rzeczywiście ze strony generalnego wykonawcy nie było żadnego ruchu finansowego, więc wypłacił wszystko, co mógł i na ile mógł. No niemniej jednak przed sądem jeden z powodów oświadczył, że od ojca żadnych pieniędzy nie dostał, mimo przedłożonych dowodów bankowych, mimo potwierdzenia bankowego, że pieniądze z konta firmy ojca wyszły. On oświadcza przed sądem solidarnie, że tych pieniędzy nigdy nie otrzymał. To był naprawdę zastraszający czas, to był naprawdę nieprawdopodobne zdarzenie, w którym no, mieliśmy wrażenie, że to jesteśmy w jakimś orwellowskim świecie. I Tato zaczął dochodzić swoich roszczeń, wysyłał pisma do generalnego wykonawcy, starał się wejść na drogę sądową, ponieważ było to przewidziane dla sądu gospodarczego wówczas, myślę, że tak jest do dzisiaj. Przedsiębiorcy składający pozwy w sądach gospodarczych są proszeni o iszczenie wpisu od wysokości roszczenia. Wówczas sąd warszawski właściwy dla generalnego wykonawcy wskazał, że ojciec musi wpłacić niemal 300 tysięcy złotych opłaty wpisowej, aby ten proces mógł ruszyć, przy czym nie został zwolniony na prośbę własną z tej opłaty z braku jakby jakichkolwiek środków wówczas. I zwyczajnie ta sprawa sądowa stanęła na braku wpisów, braku tej opłaty i została jakby rozmyła się, tak? Ojciec już nie dochodzi, no bo skąd miał wziąć te 300 tysięcy na opłatę wpisową? No niemniej jednak, mimo to, proszę Państwa, pojawił się cały szereg prowokacji. Cały szereg gruźb, pojawili się komornicy, policja. Proszę Państwa, w międzyczasie się okazało, że ojciec był okradany z paliwa, z maszyn, którymi dysponował na placu budowy. Na tym paliwie jeździła cała okoliczna miejscowość. To jest nieprawdopodobne. Jak ojciec policzył z dokumentacji, 4 tony paliwa wyjechało ze spychaczy. I wszyscy na tym paliwie jeździli, jak później, rzecz jasna, dowiedzieliśmy się wokoło. No niemniej jednak ojciec został po raz pierwszy skazany wyrokiem w zawieszeniu i od tego momentu zaczęło się kreowanie ojca jako słupa, jako takiego klasycznego słupa, który wykonał jakieś zadanie i celowo nie zapłacił innym. Tymczasem nikt nie sprawdzał, ani nie dochodził momentu, w którym to generalny wykonawca nie przesłał absolutnie żadnych pieniędzy, tak? Nikt tego nie sprawdzał, nikt tego nie weryfikował. Posiłkowano się oświadczeniem generalnego wykonawcy, który podwykonawcom, którzy udali się do niego z pytaniem o pieniądze, oświadczał, że on Krzysztofowi Wolakowi wszystko wypłacił. Później ta retoryka z czasem zmieniła się na to, że Krzysztofowi Wolakowi generalny wykonawca nic nie jest winien, bo został rozliczony. W międzyczasie generalny wykonawca przysłał takie rozliczenie, które, proszę Państwa, o dziwo, okazało się, że suma należności do ojca wyniosła tyle samo, co generalny wykonawca sobie naliczył kar. Jak to jest możliwe? I rzecz jasna, ta sytuacja spotęgowała się do tego stopnia, że dzisiaj tato po latach, proszę Państwa, po 10 lat ponad walki o należne nie tylko pieniądze, ale sprawiedliwość, o odwrócenie wreszcie tego impasu, tej katorgi, którą przeżywa rodzina, przeżywa ojciec, kończy się właściwie dzisiaj w więzieniu dla ojca. To jest nieprawdopodobne. Nikt, a proszę Państwa, od 16 lat, kiedy ojciec zrealizował dla tego wykonawcy pracę, od 16 lat nikt ze sfer rządowych, nikt ze sfer wymiaru sprawiedliwości nie wyciągnął pomocnej ręki. Nikt. Zostaliśmy sami z tym wszystkim. Zostaliśmy zniszczeni dosłownie. Dzisiaj rodzice, my nie mamy gdzie mieszkać. Dzisiaj tato siedzi w więzieniu. Proszę Państwa, to jest nieprawdopodobne. Nikt, proszę sobie wyobrazić, przez 16 lat ile było rządów. Ilu było ministrów, ile razy chwalono się w telewizji autostradami, otwierano je z pompą, wspaniale, wszyscy po tych drogach jeździmy. One są dzisiaj cmentarzami, nie mówi się już o tych ludziach, którzy zostali poszkodowani. Przypadek ojca nie jest jedyny, to są setki ludzi, setki istnień, setki firm, których dzisiaj już nie ma.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Za chwilę jeszcze powrócimy do rozmowy z żoną i z córką pana Krzysztofa Wolaka. No jak słyszymy, chcemy jeździć autostradami, dobrze po tych autostradach nam się jeździ, każdy taką dobrą drogą chce jeździć, ale za budową tych dróg i autostrad stoi tragedia tysięcy ludzi.
Przypomnijmy, znajdujemy się we Wrocławiu, nieopodal zakładu karnego. Rozmawiamy z kolejną osobą, która czuje się w tej kwestii pokrzywdzona. Pan Maciej Kuder budował, Marcin Kuder budował A1 na odcinku Kowal-Sójki. Panie Marcinie, w pana przypadku też jest taka dość ciekawa sytuacja. I nie tylko pana, ale innych też przedsiębiorców, że wam... No, narzucono w pewnym sensie, powiedziano tak, no dobrze, jesteście w porządku, ale jak jeszcze coś tam ekstra zrobicie, to wtedy dostaniecie. I wy zrobiliście to ekstra, a mimo wszystko wam nie zapłacono. Kto to tak zrobił?
Tak jest. Nasza sytuacja wyglądała w ten sposób, że wraz ze wspólnikiem zostaliśmy oszukani na prawie 2 miliony złotych. Po wielu naszych staraniach, to znaczy wielu spotkaniach z posłami, wielu spotkaniach w ministerstwie. Zorganizowaliśmy 3 protesty związane z tymi nieprawidłowościami, które odbywały się przy budowie właśnie tej drogi. Uzyskaliśmy pewnego rodzaju mapę drogową wyznaczoną przez Biuro Prawne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz z oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Oczywiście zadanie to było prawie niemożliwe do spełnienia, natomiast nasza determinacja pozwoliła nam na to, że po około 3 czy 4 latach, które kosztowało nas mnóstwo pracy, mnóstwo czasu i pieniędzy, udało nam się to uzyskać. Udało nam się konkretnie uzyskać postanowienie sądu o wpisaniu nas na listę wierzytelności firmy, która nas oszukała. Mając tą informację już, byliśmy w pewnych sprawach ze wspólnikiem w Łodzi, i ucieszyliśmy się, że pomyślnie zakończyło się to postępowanie sądowe, więc wracając do domu wpadliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, mówiąc kolokwialnie, pochwalić się tą informacją. Także spotkaliśmy się tam z panem, konkretnie Łaguniakiem, który prowadził tą sprawę. Powiedzieliśmy, że wyrok postanowienia sądu będzie korzystny dla nas. Pan Łaguniak powiedział, fajnie, super, czekamy tylko na to postanowienie. Ucieszyliśmy się, wszystko było fajnie. Wyrok się uprawomocnił, otrzymaliśmy to postanowienie w formie papierowej. Przesłaliśmy je do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi i zaczęły się schody. Nie było praktycznie żadnej odpowiedzi. Próbowaliśmy się umówić z panem dyrektorem oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Oczywiście, czy nie pamiętam w tej chwili, ale to całe umawianie się z panem dyrektorem trwało około 3 lub 4 miesięcy. W końcu doszło do tego spotkania. Na tym spotkaniu przede wszystkim pan dyrektor przynajmniej sprawiał wrażenie nieprzygotowanego. Co usłyszeliśmy od niego? Zamiast jakiejś merytorycznej odpowiedzi i ewentualnej pomocy w uzyskaniu tych pieniędzy, usłyszeliśmy, że chcieliśmy się dorobić, to macie. Chcieliście się dorobić, to macie. Także to nas szokowało. W ogóle mnie osobiście to całkowicie wybiło wtedy z równowagi. Nie wiedziałem w ogóle, gdzie ja się znajduję. Natomiast po chwili, jak się ocuciłem, to okazało się, że pan dyrektor stwierdził, że on się musi z tą sprawą jeszcze dogłębnie zapoznać i będziemy w kontakcie, co mamy dalej robić. W konsekwencji otrzymaliśmy informację od pana dyrektora, że nie może nam wypłacić tych pieniędzy ze względu na to, że sprawa jest przedawniona. Udowodniliśmy panu dyrektorowi, że ta sprawa nie jest przedawniona, w związku z czym po jakimś czasie otrzymaliśmy kolejną przeszkodę. Pan dyrektor uparł się, że powinniśmy mieć cesję, z czym się oczywiście nie zgadzaliśmy, do dzisiaj się nie zgadzamy, natomiast znów nasza determinacja nam pomogła w tym, że uzyskaliśmy w końcu te cesje, które pan dyrektor wymagał.
Cesje na co i od kogo?
Cesje od firmy podwykonawczej na firmę, na nas, w sensie przekazania tej wierzytelności, tych pieniędzy. Dlatego, że firma w ogóle, która nas zatrudniała, już nie istnieje, prawda? W sensie takim formalnym, w sensie nieformalnym. Nigdy nie było tam zarządu, nigdy nie było kontaktu z zarządem tej firmy. Także jedynym reprezentantem tej firmy, oczywiście przy pomocy naszych działań, był likwidator.
I on tą cesję wam dał, tak?
Tak, i on tą cesję nam oczywiście przekazał. Cesję przekazaliśmy i w tej chwili mamy odpowiedź na zasadzie nie, bo nie, dlatego że po prostu sprawa stanęła, nie mamy żadnej dodatkowej informacji, otrzymujemy jakieś cząstkowe jakieś tezy nieuzasadnione niczym, że sprawa musi być oczywiście powtórnie analizowana i tak dalej, i tak dalej. I aktualnie nie mamy żadnej odpowiedzi ani korzystnej, ani niekorzystnej. Byliśmy na wielu spotkaniach niedawno, jeszcze od 2-3 miesięcy. Otrzymaliśmy od pani minister Emilewicz, to jest pani minister Ministerstwa Przedsiębiorczości, że do końca sierpnia otrzymamy te pieniądze na pewno, ponieważ zapoznała się z naszą sprawą. Nie dość, że tych pieniędzy nie mamy do dzisiaj, no to nie mamy nawet wyjaśnienia, dlaczego ich nie mamy. Co w tym jeszcze jest dziwnego? Dziwne jest to, że w ogóle naszą sprawą zainteresowało się Ministerstwo Przedsiębiorczości. Zacząłem bardzo dziękuję, że jakieś ministerstwo się w ogóle nami zainteresowało. Jak również bardzo tu chciałem na antenie podziękować Ministerstwu Sprawiedliwości, które również nam wiele pomagało w tej sprawie. A Ministerstwo Infrastruktury, które powinno nas rozliczyć, w ogóle nie reaguje. Kompletnie nie podejmuje żadnych kroków, żeby nam pomóc. A co tutaj chciałem podać jako ciekawostkę? Ponieważ ta nasza walka trwa od 8 lat, tak jak mówiłem wcześniej, organizowaliśmy protesty również w związku z tym, to na jednym proteście uczestniczył również z nami pan minister Adamczyk. W tej chwili minister Adamczyk, wtedy jeszcze nie. Wtedy to było jeszcze zarządów Platformy Obywatelskiej, prawda? Szedł z nami ręka w rękę, protestując z nami, pomagając nam, abyśmy otrzymali pieniądze. Powiedział, że jeżeli wejdzie do rządu, to pieniądze mamy załatwione, on doprowadzi do tego, żeby te pieniądze zostały wypłacone. Niestety z panem ministrem Adamczykiem udało nam się spotkać w lipcu bodajże lub sierpniu 2018 roku. Spotkanie praktycznie było niemerytoryczne. Pan minister sobie wszystkiego wysłuchał. Nie miał kompletnie nic do powiedzenia, żadnych kroków nie podjął w naszym kierunku, w związku z czym można tutaj jasno stwierdzić, że jego obietnice, jego udział z nami w protestach był tylko grą polityczną, niczym więcej. Ten człowiek po prostu jest nieudolny, nie powinien zajmować takiego stanowiska, nie powinien w ogóle nadzorować takich inwestycji.
Dziękuję. Mówił pan Maciej Kuder. Proszę państwa, takie pytanie może się to również nasunąć, skoro w tej kwestii nie jest poszkodowanych kilku przedsiębiorców, nie kilkudziesięciu, ale kilkuset, można powiedzieć, że i nawet więcej. To w takim razie pytanie, jeśli będziemy chcieli budować kolejne drogi i obwodnice, to czyimi rękoma, bo tu nie będzie tych firm, nie będzie miał kto wybudować, no bo ci ludzie po prostu są teraz pod kreską, nie mają najzwyczajniej w świecie na węgiel i na jedzenie, a niektórzy nie chcą w to nawet uwierzyć. Zapraszamy państwa, by poznać jeszcze dogłębniej sprawę pana Krzysztofa Wolaka.
Szanowni Państwo, powracamy do rozmowy z rodziną pana Krzysztofa Wolaka, pani Ewa Wolak. Pani Ewo, nie będę pytała, jak wyglądało Państwa życie, bo myślę, że no, jesteśmy sobie jakoś w stanie to wyobrazić. Nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić dokładnie, ale co Panią tak najbardziej bulwersuje w tej sprawie?
Powiem tak. W 2005 roku mąż wracał w któreś tam rozprawy, bo jeszcze wtedy usiłowaliśmy walczyć ze Strzabakiem i dostał telefon od znajomego, który pochwalił się, że był na grill party, prawniczym grill party, i mówi: Krzysztof, uważaj, bo wymiar sprawiedliwości na Śląsku wydał na ciebie wyrok już. Na tym grill party tylko kłócili się, czy masz siedzieć, czy w zawieszeniu, ale został wyrok wydany. Myśmy to potraktowali, Krzysztof to potraktował w sumie trochę humorystycznie, po czym ten humor nam coraz bardziej schodził z ust, patrząc, co się dzieje. W 2013 roku Krzysztof, tak jak pan Marcin wspomina, był w Sejmie u obecnego ministra Adamczyka i wtedy nie... Myślę, że niepotrzebnie pochwalił się pierwszym wygraną rozprawą w sądzie rejonowym, która trwała dość długo. Pochwalił się, że wygrał. Minister obecny przyznał, że jest poszkodowany, że pomoże i zaczęły się następne schody. Prokurator się zażalił na wyrok uniewinniający mojego męża. Przyszło to do sądu okręgowego i dzisiaj się okazało, że wyrok sądu rejonowego został diametralnie ukryty, schowany pod dywan. Nikt nie wiedział, że taka sprawa była, taka rozprawa była, taki wyrok zapadł. Wszyscy uważają, że sąd okręgowy to była pierwsza instancja. I ja sobie tylko teraz zadaję pytanie cały czas. Kiedyś za komuny był, to się nazywało, że był polityczny więzień. To dzisiaj Krzysztof jest czym? Też jest politycznym, tylko której opcji i dlaczego? Dlatego, że całe życie był patriotą, to mnie wkurza. Bo ja sobie nie wyobrażam i nie tak byłam wychowywana. Nie na tym polega patriotyzm. Udowadnianie nam, że my jesteśmy oszustami, złodziejami, gdzie nas okradli. Okradli w ostatnim etapie nam gospodarstwo rolne, dwuhektarowe. O czym dowiedzieliśmy się na rozprawie. Pani sędzia i rzeczoznawca stwierdziła, że to jest warte zero. Gospodarstwo zabudowane, dwuhektarowe, z hektarową działką budowlaną. Dla rzeczoznawcy i dla sędziego warte zero, czyli nic. To jak wygląda sprawiedliwość i gdzie ta sprawiedliwość jest? Tyle razy mieliśmy włamania różnego rodzaju. Za każdym razem... To się działo dziwnie po tym, jak ja pisałam do prokuratury krajowej zawiadomienie, bo wydawało mi się, że jednak jak będę drążyć i będę ponawiać te zawiadomienia, może w końcu ktoś zobaczy, co się z nami dzieje. Dzisiaj moje dzieci mają tak, jak mają, a mnie utrzymuje 90-letnia matka. Modlę się, żeby żyła jak najdłużej. Przepraszam.
Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Wolak, córka pana Krzysztofa. Pani Agnieszko, 18 lat walki rodziców o waszą rodzinę, o przetrwanie. Jak to wyglądało z punktu, no wtedy od 8-letniego dziecka?
10-letniego. Aktualnie mam 28 lat. Więc to trudno jest to opisać, naprawdę. Widząc przez 18 lat, jak rodzice gasną w oczach, jak żyją w stresie, jak walczą o to, żeby jakkolwiek znaleźć chleb, jakieś pożywienie dla dwójki dzieci. Już nawet nie myśleli o sobie, ale tato zawsze walczył i starał się cokolwiek robić, żeby chociaż był ten chleb. Tak? No, sytuacja bardzo trudna dla dziecka dojrzewającego, które chodzi do szkoły, które chce mieć znajomy w szkole. Sytuacja wyglądała tak, że rodzice ani mieszkania nie mieli, no bo wszystko stracili i przenosiliśmy się z kąta w kąt tak naprawdę. Ja musiałam zmieniać szkoły. No, nie mieliśmy tak naprawdę niczego. Nie mieliśmy absolutnie niczego i do dzisiaj tak jest. Do dziś tak jest. No, sytuacja nie jest łatwa i tak jak mama mówiła, pomaga nam 90-letnia babcia, która no, daje z siebie co może. Ja też nie mam zbyt wielu pieniędzy aktualnie, jako że nastąpiła taka sytuacja, że kolejna z firm nie zapłaciła. Była to firma Wrobis. 6 czy 7 lat temu razem z tatą prowadziliśmy firmę, mieliśmy firmę. Oczywiście nie zapłacono nam, z tego tytułu mamy do dziś problemy. Aktualnie toczą się 2 sprawy kolejne. Jedna jest w Oleśnicy. I co dziwne, i to jest też potwierdzenie tego, co mówiła przed chwilą moja mama, że na siłę, po prostu absolutnie na siłę próbuje się z mojego ojca robić przestępcę. Sprawa w Oleśnicy, która się toczy, jest podniesiona po raz trzeci. Była 2 razy umarzana przez sąd i przez prokuraturę. Jest po raz trzeci na siłę wciśnięta na wokandę. I to jest kolejna sytuacja, gdzie no, mój ojciec jest po prostu zestresowany, mama zestresowana i kolejne problemy nam dołożono. Ja z tego tytułu mam komornika na swojej wypłacie. Mam 1500 zł. Nie mam własnego mieszkania. Muszę wynajmować. Zostaje mi 300 zł na życie, na pomoc mamie, tacie. Całkiem niewiele. Myślę, że nikt nie chciałby mieć takiej sytuacji.
Jak to się stało, że tata akurat tutaj jest we Wrocławiu?
Tak jak mówiłam, został przeniesiony w związku z tym, że podniesiono tą sprawę w Oleśnicy po raz trzeci na wokandę. Tak, i z tego tytułu trzeba było tatę przewieźć tutaj.
Czy tata wychodzi na przepustki?
Nie, niestety. Ani razu nie dostał przepustki. Przypomnę, że tato od grudnia, 28 grudnia przybywa w więzieniu. No, miał obiecane, będąc jeszcze w poprzedniej placówce, miał obiecaną przepustkę kilkugodzinną, co prawda, ale była. Miała ona być w sierpniu. Niestety na koniec maja, w maju przewieziono tatę tutaj, do Wrocławia i prosił ostatnio, przypominał, że już troszeczkę czasu od grudnia czy od stycznia troszeczkę czasu upłynęło i chciałby wyjść na przepustkę, chociaż kilkugodzinną. Usłyszał ostatnio, że nie ma takiego przepisu czy paragrafu, żeby mógł dostać przepustkę. Także ani razu tato nie był na przepustce. Cofnięto nam w ostatnim czasie również dodatkowe widzenie. Także widzimy się z tatą tylko 3 razy w miesiącu po godzinie. Jednej godzinie, czyli 3 godziny w miesiącu. Tak to wygląda.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, szanowni państwo, że rozmawiamy o osobach, o przedsiębiorcach i ich rodzinach poszkodowanych przy budowie drugiej autostrad. Za chwilę, szanowni państwo, kolejne osoby, które przedstawią swoją historię.
Proszę Państwa, jest w tej sprawie naprawdę, ale to naprawdę bardzo wiele polskich rodzin pokrzywdzonych. Ich wszystkich tutaj nie ma. Pani Anna Niedźmrzygłód reprezentuje wiele z tych osób jako po prostu przedstawiciel prawny. To, na co Pani z większą uwagę pokłada, to są tak zwane umorzenia. O co w tym chodzi?
Tak naprawdę sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana z uwagi na te wszystkie okoliczności, o których tutaj wspomnieli poszczególni poszkodowani. Tak naprawdę wszyscy wspominają o tym finale, tak naprawdę o tym, że skończyła się sytuacja, tak jak w przypadku pana Wolaka, no dosyć tragicznie. Natomiast jeszcze zanim doszło do tego, na jakim etapie w tym momencie jest ta sytuacja, pojawiały się problemy związane z, tak naprawdę z kwestiami na etapie samego postępowania, czyli wszyscy z tych państwa, którzy tutaj się zgromadzili, ale także państwo, których tutaj także nie ma, składali zawiadomienia różnego rodzaju dotyczące pojawiających się przestępstw, nieprawidłowości, niejasności w postępowaniach poszczególnych organów. Niestety, z niewiadomych nam przyczyn, mimo posiadania odpowiednich ku temu dowodów, organy nie podejmowały odpowiednich działań w tym kierunku i dochodziło do lawinowej sytuacji, w której dochodziło do umorzeń po prostu poszczególnych tych postępowań. Finalnie miało to bezpośredni wpływ tak naprawdę na bieg kolejnych wydarzeń, dlatego że poszczególne te wątki po prostu determinowały okoliczności, jakie później się pojawiały. I w tym momencie, kiedy po tylu latach zaczęliśmy działać w tych sprawach i tak naprawdę sami poszkodowani, jak i my, jak i innego rodzaju instytucje, a także czy to stowarzyszenie, czy kancelaria prawna, którą reprezentuję, zaczęliśmy ubiegać się w różnego rodzaju instytucjach i organach o podejmowanie działań i jakby zwrócenie uwagi na te okoliczności, które wtedy miały miejsce. Otrzymaliśmy dopiero po wielu latach, bo tak naprawdę, tak jak w przypadku państwa Wolaków, po 18 latach informacje o tym od samego prokuratora ministerialnego, że rzeczywiście postępowania zostały umorzone przedwcześnie, w związku z czym udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której około 70 tych postępowań zostało z powrotem wszczętych. Natomiast finał, jaki już teraz mamy, jest efektem tego, że doszło do nieprawidłowości już na etapie tak naprawdę przedwczesnym. I działania poszczególnych z tych podmiotów, które w naszym przekonaniu są organami zaufania publicznego, które powinny wzbudzać w nas jakieś poczucie bezpieczeństwa, wprowadziły w pewnego rodzaju dezorganizację wszystkich okoliczności, które finalnie doprowadziły do sytuacji, jaka w tym momencie ma miejsce. Tutaj mamy przykład oczywiście tylko i wyłącznie pana Wolaka, czy pana Marcina Kudera, czy pana Grzegorza Brzozy. Natomiast takich sytuacji jest naprawdę całe mnóstwo i na podstawie poszczególnych okoliczności tych osób i stanu faktycznego, jaki się pojawia w przypadkach tych osób, naprawdę nie jesteście sobie państwo wyobrazić, jak tragiczny obraz kreśli się w kontekście tych osób, jak tragiczne sytuacje miały miejsce i jak bardzo przykre jest to, że samo prawo, które ma zabezpieczać się poszczególnym z tych państwa bezpieczeństwo i jakieś poczucie zaufania do tych organów, które to prawo reprezentują, no niestety doprowadziło do sytuacji skrajnie odmiennej. Na szczęście finalnie dzięki temu, że sam minister sprawiedliwości rozpoczął działania w tym zakresie, doszło, tak jak wspomniałam, do uruchomienia z powrotem tych postępowań, tak jak mówię, te około 80 ruszyło. No i mamy nadzieję, że wynik ich będzie korzystny. Natomiast no, czy musiało upłynąć tak wiele czasu i tak wiele tragedii się wydarzyć, żeby rzeczywiście do tego doszło, no dla nas jest to sytuacja no, po prostu niewyobrażalnie tragiczna i trudna do zrozumienia, szczególnie, że mamy przepisy, które wprost o tym mówią, prawda?
Dziękuję. Mówiła pani Anna Niedźmrzygło, przedstawiciel prawny wielu z tych poszkodowanych. Proszę państwa, no nie dość, że nie będzie miał kto budować dróg, to jeszcze będzie trzeba tę armię 800 ludzi, a nawet więcej utrzymywać w więzieniu za nasze wszystkich podatki, jeśli to tak będzie, a wystarczyłoby posadzić prezesów dwóch, trzech firm. Pan Mariusz Miąsko ponownie. Panie prezesie, takie pytanie może natury bardziej, no takie proste pytanie. Wiemy, że prokurator w każdym państwie i w Polsce też ma bardzo potężną władzę. On może aresztować, może nakazać przeszukanie, doprowadzenie, może poprosić służby specjalne o pomoc. Naprawdę ma arsenał bardzo, bardzo, bardzo duży. To człowiek o potężnej władzy. A sąd, no to już oczywiście jeszcze bardziej, tak? Sąd prowadząc tą sprawę może się posiłkować naprawdę bardzo wieloma rzeczami, przesłuchiwać kogo chce, zabezpieczać rzeczy, wszystko naprawdę może sędzia może tak postąpić. Widać, że w dużej części no, znajdują się też tacy sędziowie, którzy tego nie robią, bo nie mówimy, że wszyscy sędziowie są źli, ale coś tu jest nie tak. Jak pan na to patrzy z tego podwórka, takiego, tego doświadczenia z tymi ludźmi?
W ogóle, żeby sąd mógł wydać obiektywny wyrok, to w sprawach karnych to musi być sprawne funkcjonowanie prokuratury. To prokurator zbiera środki dowodowe.
Przepraszam, że wejdę w słowo, bo tak ja już niejednokrotnie słyszę coś takiego, że ludzie mówią tak, sąd to w zasadzie, to panie redaktorze, on nic nie pyta, on tylko pyta się, co my mamy do powiedzenia i co prokurator. Jak prokurator uniewinnia, to i sąd uniewinnia. Jak prokurator skazuje, znaczy mówi, że tu trzeba skazać, to sąd skazuje. No nie bada bardzo często sąd różnych dokumentów, wniosków, nie próbuje w to wejść po prostu, nie roztrząsnąć, tylko co przedstawi prokurator, to święte.
Tak, to jest prawda, przy czym ja tutaj jeszcze wrócę do tego wątku prokuratorskiego, bo gdyby nie interwencja bezpośrednio pana ministra Warchoła, pana ministra Ziobry, który zarządził wprost weryfikację tych umorzonych postępowań, to te postępowania nadal były umorzone. Nie toczyłoby się te 70 blisko postępowań prokuratorskich, tylko one byłyby nadal umorzone, proszę państwa. W związku z powyższym tu jest w ogóle źródło problemu, to znaczy jak funkcjonują prokuratury, że są silne wobec słabych i są słabe wobec silnych, prawda? Wobec postępowań nie znam w zasadzie poza jednym przypadkiem, gdzie z sądu z Warszawy, prokuratury warszawskiej, aby toczyło się jakiekolwiek postępowanie przeciwko koncernowi, prawda? Przeciwko zarządowi koncernu i to już jest sam w sobie problem.
Dziękuję, mówił pan Mariusz Miąska. Proszę państwa, wiemy, że prokuratury zostały w pewien sposób, no jakby to powiedzieć, naciśnięte do pracy, bo to teraz już mamy taką sytuację, że minister sprawiedliwości jest też prokuratorem generalnym, a więc są możliwości nacisku, natomiast na wszechwładną władzę sądowniczą tutaj no, bardzo ciężkie boje. Widzimy wszyscy, co się dzieje. Kolejne osoby, które są poszkodowane, pan Grzegorz Brzoza i synowie Bartłomiej i Stefan. Panie Grzegorzu, wam, no tak można powiedzieć, bo to rodzinny interes, 18 milionów złotych nie zapłacono.
Jak wspomniałem wcześniej, witam serdecznie. Jak wspomniałem wcześniej, jest to tylko część, nazwijmy to, część pieniędzy, które mamy niezapłacone. To jest tylko jeden kontrakt. Kontraktów w sumie niezapłaconych mamy 5. Także to jest troszeczkę więcej. Ale ja bym chciał pół słowa powiedzieć tutaj. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować ojcu Tadeuszowi Ryzykowi i ojcu Jackowi Cydzikowi za możliwość wypowiedzenia się nam na antenie TV Trwam, jak również za wsparcie przede wszystkim duchowe. Panie redaktorze, serdecznie mogę zapłacić. Panie redaktorze, to jest tak, że mamy bardzo podobną sytuację jak państwo Wolak. Ten scenariusz, nazwijmy to scenariusz gangsterskiego działania mafii autostradowej, on jest w zasadzie chyba prawie 10% taki sam do wszystkich firm. To, co pan Wolak mówi, syn, to w zasadzie myśmy też to przechodzili. System działania jest ten sam. To tak działa do dzisiaj. Nie wiem, nikt tym się nie zajmuje, nikt się tym w ogóle nie przyjmuje. Syn, wykonywaliśmy kontrakt dla Budimexu, Dromexu. Ja już tu wcześniej mówiłem. Kończymy kontrakt 30 września, 14 otrzymujemy, października otrzymujemy zerwanie kontraktu, którego już nie mam. Nie ma go. Otrzymujemy karę z Dromexu, bo to wiadomo, kara musi być umowna zaraz, tak? 550 tysięcy otrzymujemy, znaczy się zawiadomienie, że tracimy wszelkie gwarancje. W międzyczasie, ponieważ walczymy o te pieniążki, dowiadujemy się, że pani Maria Meller, pracownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, opiekun ze strony, nazwijmy to unijnej, kontraktu, namawia rezydenta, firmę holenderską, namawia rezydenta do doprowadzenia naszej firmy do przeterminowania naszych wierzytelności. Wiemy dobrze, że z definicji, że mafia to jest jakaś tam, prawda, firma, jakieś osoby prywatne współdziałające wspólnie, razem z urzędnikiem, no to można nazwać to te działania z kolesią oczywiście dla nich, to jest system mafijny. No więc my go w Polsce mamy. Ja na naszych firmach zostało to zrealizowane. To jest jedna rzecz. Bartłomiej został skazany. mnie też w tym samym czasie również próbowano skazać. Ja się wybroniłem. Syn nie. Syn ma prawomocny wyrok. Skromny, ale ma. Nie jest tak jak tutaj pan Wolak. Obok nie siedzi w więzieniu, ale wyrok ma. W papierach już jest. Taka była próba zastraszenia nas, tak? Żebyśmy. To jedna z prób zastraszenia. Drugą próbą, charakterystyczną przy kolejnym kontrakcie, jest to, że nam się nie płaci to właśnie, o których pan wspomniał, panie redaktorze, te 18 milionów. Urząd Skarbowy, ja piszę do Urzędu Skarbowego, ponieważ jest wysoki podatek, to wiadomo, to piszę o umorzenie złych długów. Dostaję, znaczy się wszczynam procedurę. Za rok czasu otrzymuje Stefan, otrzymuje, uwaga, otrzymuje wezwanie do sądu, że jest oskarżony o niezapłacenie podatku VAT. Pomimo, że jedna procedura już jest wszczęta. Już jest wszczęta. Panie redaktorze, w 2016 mamy decyzję, która mówi jasno i wyraźnie. Przychylił się Urząd Skarbowy do naszego wniosku o uchylenie złych długów. Nie ma długu. Ale sprawa się dalej toczy. W tym roku otrzymuje, w marcu otrzymuje również bardzo śmieszny wyrok, bo to za minus 70 to powinien dostać z 10 lat, prawda? Przecież no tak się mówi ładnie w telewizji. Ale dostał raptem aż 5 miesięcy w zawiasach. Czyli nie wiem, kto tam, jak, na jakiej zasadzie to działa. Kto w ogóle tam jest w tym momencie w sądzie? Czy może jakaś pani sprzątaczka, prawda, wypisuje wyrok? Czy pan sędzia, który ma jakieś wykształcenie? No panie redaktorze, no to są, no to jest kuriozum. To jest, wie pan, to jest...
Panie Grzegorze, czy to tak było, że sąd stwierdził, że jest niewinny, ale ukarać trzeba?
Tak mamy właśnie w uzasadnieniu wyroku, który no każdy z nas może go przeczytać. Tak mamy właśnie, że sąd przychyla się do stwierdzenia, że Stefan jest niewinny, bo znaczy się nie ponosi winy, ponieważ jemu nie zapłacono. Nie zapłacono, bo powtarzam jeszcze raz, całej tej kwoty, o której wcześniej wspominamy. Ale kogoś ukarać trzeba. I uważam, że to nie jest...
Chociażby w zawiasach, no ale wiadomo, opinia się ciągnie. Tak. Musimy jeszcze jednej ważnej rzeczy powiedzieć. Wrócę do pana Mariusza Miąsko. Panie Mariuszu, no jak mafia, no to mafia korumpuje. To też jest bardzo ciekawy wątek i z tego, co są pewne na to no, poświadczenia, czy tu też nastąpiła korupcja, czy istnieje coś takiego jak fundusz korupcyjny, czyli gdzieś na lewo odłożone na boku pieniądze po to, aby korumpować i to urzędników i to za śmieszne pieniądze?
Taką informację przekazał nam co najmniej jeden pracownik jednego z koncernów budujących drogi i autostrady, czyli generalny wykonawca, pracownik generalnego wykonawcy, iż u nich w przedsiębiorstwie funkcjonował fundusz korupcyjny całkowicie oficjalnie. O fakcie tym wiedzieli, przynajmniej z relacji tak wynika, miało wiedzieć szerokie grono nie tylko ścisłego zarządu, ale i szerokiego zarządu tej spółki. W zasadzie od tego źródła informacji wiemy, które inwestycje zostały kupione. Wiemy, za ile zostały podwyższone wartości tych kontraktów. Nawet z źródła informacji przekazało, ile zostało wręczone, jakie kwoty zostały wręczone. To jest niezwykłe, że przyjeżdżają koncerny zagraniczne do Polski i ustanawiają prawie, że półoficjalny fundusz korupcyjny. Wiecie państwo, to jest nie do wiary. Prawda?
A za jakie kwoty się ci urzędnicy korumpowali?
Zaskakująco niskie. Wystarcza najczęściej podobno pięciokrotność wynagrodzenia.
A kontrakty na miliony?
Żeby zwiększyć wartość kontraktów o 20%, czyli czasami to są dziesiątki milionów.
A urzędnik weźmie 5 wypłat sobie, tak? Więcej?
No tak wynika przynajmniej z źródeł informacji.
Zastraszające. Proszę państwa, będziemy przyglądać się tej sprawie, bo nie można jej tak zostawić, bo i ja, i państwo chcemy jeździć po drogach nowoczesnych, bezpiecznych i remontowanych. Na to potrzebne są i pieniądze, i firmy, i ludzie, którzy będą to po prostu robić. Z Wrocławia żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.